Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, szczególnie tych młodszych, witamy i pozdrawiamy bardzo serdecznie z Wrocławia, z tych przepięknych okoliczności architektury i przyrody w tym niezwykłym mieście i w tym niezwykłym miejscu, jakim jest Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Właśnie we Wrocławiu, przy kościele świętego Macieja się znajdujemy. Wczoraj rozmawialiśmy o budowaniu wspólnoty duszpasterskiej, duszpasterstwa akademickiego. Dziś chcemy w tej rzeczywistości wspólnoty pozostać, choć wejść trochę głębiej, a mianowicie temat nasz, zanim powiesz kocham, o przygotowaniu do miłości w małżeństwie. Taki temat podejmować będziemy. Zachęcamy Was, drodzy radiosłuchacze, do tego, żeby już teraz, jeżeli macie takie pragnienie, wysyłacie do nas SMS-y ze swoimi świadectwami, ze swoimi też pytaniami do naszych gości, których za chwileczkę przedstawię. Przypomnę numer telefonu tego do SMS-ów 536 600 500. Zapraszamy Was też na nasz profil facebookowy Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam zadajemy Wam dzisiaj pytanie. Jakiego dowodu miłości potrzebuję? To oczywiście pytanie do tego, aby komentować, aby wpisywać te komentarze. Serdecznie, serdecznie zapraszamy do tego. A teraz pora przywitać gości, którzy są z nami tutaj w zaaranżowanym studiu w Maciejówce. Pozwolę sobie zacząć od stażu małżeńskiego właśnie. Są z nami Anna i Aleksander Unoldowie. Małżeństwo od 25 lat.
Od razu poprawiamy. Anna i Olgierd Unoldowie.
Anna, przepraszam.
Ale dobrze, Anna, ale Olgierd.
Olgierd, o.
A małżeństwo od prawie 34.
34? To jakieś stare dane dostałem.
To moja sprawa.
Złudzono nas.
Dobrze, Anna i Olgierd. Czwórka dzieci, wspaniałych dzieci podejrzewam, para odpowiedzialna w diecezji za ruch spotkań małżeńskich, która zajmuje się między innymi przygotowaniem par do małżeństwa. Jesteście wychowankami Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyn. Takie informacje otrzymałem.
Tak, Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny. To wszystko się zgadza. A jeszcze w dorobku mamy trójkę wnucząt.
A, czyli tutaj już zabrakło. Obok Kamila i Grzegorz Lewandowscy. Małżeństwo od 5 lat.
5, nawet prawie 6.
Nawet prawie 6.
Będzie 6.
Animujecie weekendy dla zakochanych. Jesteście wychowankami Maciejówki.
Tak, Maciejówki.
To się zgadza.
Tak, zgadza się.
Oraz są z nami Patrycja Bartkowiak i Tomek Guziak, para z Maciejówki.
Tak, dokładnie, z Maciejówki i niedługo rozpoczynamy przygotowania do małżeństwa.
Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Jest z nami również duszpasterz Maciejówki, czyli ksiądz Mirosław Maliński, potocznie nazywany Maliną.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Drodzy, pytanie na początku, które chciałbym zadać, to pytanie może trochę kontrowersyjne. Kiedyś usłyszałem taką opinię, że sformułowanie kurs przedmałżeński jest trochę takie, no jednak kulawe, bo kurs to może być kroju i szycia. Nie da się zrobić kursu na męża i żonę. Jako para z dosyć dużym doświadczeniem, kiedy patrzycie na swoje doświadczenie i na to też, w jaki sposób prowadzicie te pary, które się przygotowują do małżeństwa, myślicie, że to jest potrzebne? Przecież małżeństwo to jest naturalna rzeczywistość, możemy powiedzieć. Trzeba się do niej przygotowywać?
Małżeństwo jest jak najbardziej naturalną rzeczywistością i przygotowujemy się do niego tak naprawdę przez całe nasze życie. Ale niewątpliwie bardzo taki okres też jest ścisłego przygotowania do małżeństwa. Wtedy, kiedy już rzeczywiście młodzi ludzie zaczynają jakby myśleć o tym, kiedy jest to, no w naszym przypadku to był czas akurat studiów, czas duszpasterstwa akademickiego, to właśnie to był ten czas, kiedy tak na poważnie z tymi tematami małżeństwa, rodziny, no zaczynaliśmy się mierzyć jako młodzi ludzie. Także wydaje nam się, że jak najbardziej jest to bardzo potrzebny czas, tak jak kurs. Czasami dość kontrowersyjnie to brzmi, ponieważ wydaje się, że tak, do zawodu przygotowujemy się wiele lat studiując, pobierając bardzo intensywnie naukę. Natomiast jeżeli przygotowanie do małżeństwa miałoby się zamknąć jakimś kursem, kilkumiesięcznym, czy nawet czy tygodniowym, no to jest coś niewspółmiernie bardziej ważnego i tak naprawdę ważnego, żeby temu odpowiednią ilość czasu poświęcić i uwagi.
No tutaj użył ojciec słowa kurs. Rzeczywiście znamy tego typu przygotowania, gdzie to jest faktycznie kurs, czyli jest wykład albo seria wykładów. To się niestety zamyka czasami nawet w weekend. I takie do nas dochodzą też wiadomości. I po tym weekendzie właśnie młodzi dostają papierek, który tak naprawdę uprawnia już do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. I to rzeczywiście to jest kurs. I to jest naszym zdaniem trochę nieporozumienie. To, co my proponujemy w spotkaniach małżeńskich, to jest cały cykl kilkutygodniowy tak naprawdę spotkań, który kończy się weekendem i to wszystko jest w drodze warsztatowej. Tam po prostu młodzi ze sobą głównie rozmawiają i wydaje nam się, że to w tej chwili jest na tym tak zwanym rynku kursów przedmałżeńskich chyba najlepsza oferta.
Jest też jeszcze oczywiście wersja stacjonarna, rozpisana na kilka tygodni, na 9 tygodni. To jest wersja tak zwanych wieczorów dla zakochanych. I tutaj nawet nie mówimy wieczorów dla narzeczonych, wieczorów dla zakochanych. Czyli to jest, mogą brać w takim właśnie przygotowaniu osoby, które nawet jeszcze nie są narzeczonymi. One po prostu na razie weryfikują decyzję co do tego, czy będą razem, czy rzeczywiście chcą wstąpić w związek małżeński.
Ale to przygotowanie do małżeństwa wydaje mi się zaczyna się już bardzo, bardzo wcześnie. Jak mała Ania biega z wózeczkiem i tam przewija lalkę w środku, no to świetne przygotowanie do małżeństwa już jest, nie? Do życia rodzinnego. Jak Jasiu z wypiekami na twarzy podgląda, jak rodzice się całują, kapitalne przygotowanie do małżeństwa. To cały czas ma miejsce. To jest, Kościół mówi o takim przygotowaniu dalszym, bliższym, bezpośrednim. Tak nawet co tam podzieliliśmy to. To, o czym tu mówimy, to jest to przygotowanie bezpośrednie. To już wiem z kim, wiem mniej więcej. No może mam wątpliwości, ale już jest ktoś z kim, przymierzam się, jakaś przymiarka jest ostateczna. My żeśmy robili kiedyś taki kurs roczny przygotowań do małżeństwa, ty w Maciejówce. No i to było niesamowite jednak. To wtedy można coś zrobić, naprawdę można coś zrobić, zmierzyć się z podstawowymi tematami, bo tak jak na tym naszym weekendzie dla zakochanych, to tak trochę liżemy to i potem dlatego ludzie szukają dalej jakiejś kontynuacji, bo to trochę tak, trochę jest polizane niektóre tematy są, ale fajnie, bo się już ludzie trochę rozochoczą i potem szukają dalej.
No właśnie, Kamilu i Grzegorzu, jesteście odpowiedzialni za te weekendy dla zakochanych. Macie takie doświadczenia, że rzeczywiście po takim weekendzie para stwierdziła, kurczę, no jednak okazuje się, że nie jesteśmy dla siebie, choć wydawało nam się, że cały świat stoi przed nami i tylko i wyłącznie ta druga osoba jest dla mnie.
Ja pamiętam jeden taki weekend, po którym jedna z par poprosiła nas o rozmowę, tak, żeby powiedzmy podczas weekendu przepracowywali tam powiedzmy wiele kwestii i podczas tego, czym my się dzieliliśmy, oni zauważyli powiedzmy pewne podobieństwo jakby do siebie i poprosili nas o rozmowę, żebyśmy jeszcze raz albo nawet głębiej podzielili się tym, jak my przeżywamy pewne trudności, przez które tak naprawdę też oni przechodzą. I jak to się skończyło tak naprawdę, no do dzisiaj nie wiemy. Natomiast wiem, że na pewno ten weekend dla zakochanych, który wtedy powiedzmy przeżyli, na pewno im bardzo pomógł dalej w tej weryfikacji, tak? Czyli oni mogli z tym tematem się zderzyć i powiedzmy dalej później nad nim po prostu pracować. No bez weekendu ciężko pewnie byłoby takiego tematu w ogóle dojść.
No. Statystyki tak pokazują, że gdzieś tak około 10% osób po weekendzie się rozstaje, 10% par rozstaje się po weekendzie, ale to są takie statystyki dosyć powierzchowne, bo nie do końca potrafimy je prowadzić, bo nie wszystkich znamy, którzy są na weekendzie.
No i też trudno się przyznać do tego, że jednak.
Ale to widać.
No właśnie, i o to chciałem zapytać, bo to jest dobrze powiedziane. Czy to widać, kiedy stajecie przed salą pełną par, to możecie powiedzieć już powiedzmy po tym swoim doświadczeniu, dobra, z tych nic nie będzie, ci będą do 50 roku życia, ci się rozejdą, a ci będą mieli bardzo pod górkę. Czy to rzeczywiście widać po parze, że oni są dla siebie pisani, czy...
Może aż tak szczegółowo, jak ojciec powiedział, to nie. Natomiast pamiętam takie właśnie wyjazdy, gdzie widać było po tych twarzach, że są twarze ludzi bardzo zmęczonych sobą również. Ludzi, którzy nie potrafili przez dłuższy czas podjąć decyzji. Takie pary, które ze sobą były, mieszkały przez wiele, wiele lat, być może szukały teraz w tym właśnie przygotowaniu i w tym sakramencie małżeństwa jakiegoś ratunku dla swojej relacji i swojego związku. I szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby akurat je znalazły. Więc to czasami po twarzach widać.
Tak, to czasem widać takie, no właśnie, kiedy dzielimy się tak między sobą, no przecież po osobach zakochanych powinno być widać, że nie wiem, te oczy płonące i jakieś takie, natomiast takie zmęczenie życiem, zmęczenie, no nie wiem, w tej chwili, kiedy my się pobieraliśmy, generalnie to był taki czas, kiedy właśnie w czasie już studiów wiele par się pobierało. Natomiast teraz widzimy, że gdzieś jest to w czasie odłożone na taki czas, kiedy już po studiach, kiedy, prawda, dorobimy się, ustawimy jakoś życiowo i zaczynamy wtedy dopiero podchodzić do tematu małżeństwa. Ale tak naprawdę wydaje się, że to wtedy był taki czas, kiedy to, no właśnie, tak myśmy się już doczekać nie mogli, kiedy po nas to było widać, że takie jakby zniecierpliwienie wręcz. Natomiast tu tak wszystko, tak trochę te emocje opadły, już tak jest, trochę takie małżeństwo.
Trochę
już.
Tak na przestrzeni, bo my już 20 parę lat prowadzimy ten sposób przygotowania do małżeństwa, także widać pewne zmiany, które mają miejsce. Oprócz tego, że kiedyś ludzie przyjeżdżali pociągiem na weekend, to teraz wszyscy przyjeżdżają samochodem, także jestem dużo bogatsi. Ale też jeszcze tak 15 lat temu, 20 lat temu, to sobota po południu, niedziela, to ludzie wpadali taki w szał radości. Nie? Tańczyli, biegali po łąkach gdzieś tam. A teraz widzimy coraz częściej, coraz więcej par gdzieś tam pod ścianami pochlipuje, popłakuje i pojawia się coraz więcej łez też. I to jest zmiana taka zasadnicza. No i też w zasadzie powoli coraz rzadziej są studenci. Tak jak Patrycja i Tomek, to jest wyjątek trochę, bo coraz częściej pojawiają się ludzie, którzy już od dłuższego czasu pracują.
O to chciałbym zapytać, ale nim do tego dojdziemy. Patrycjo i Tomku, skoro zostaliście wywołani, to powiedzcie, dlaczego chcecie wejść w tę stronę przygotowania do małżeństwa?
No, bardzo zależy nam na tym, żeby to nasze życie małżeńskie było udane. Natomiast jak wchodziliśmy i sprawdzaliśmy, analizowaliśmy rynek oferty kursów przedmałżeńskich, no to rzeczywiście dzieliły się tak na dwie, albo weekendowe, albo takie rozbudowane, tak jak tutaj w Maciejówce. My jednak dostaliśmy sporo rekomendacji tego kursu maciejówkowego, także uwierzyliśmy tym rekomendacjom i tutaj się wybraliśmy. Także niedługo ten kurs będziemy zaczynać, bodajże od połowy kwietnia. Tak, Patrycja?
No i też bardzo mocno spotkaliśmy się z takim zdaniem, że po prostu to są dialogi, że jest to oparte na rozmowie, na takim współpracy między parą, tak żebyśmy też przepracowali kwestie, których może wcześniej nie mieliśmy okazji po prostu przepracować też z ludźmi, którzy są doświadczeni też, jeżeli chodzi o właśnie o małżeństwo. No i dostaliśmy też rady, na przykład jeżeli chodzi o tą intensywność, że przed tym wyjazdem weekendowym należy się bardzo dobrze wyspać, bo jest to intensywny czas i żeby faktycznie się do tego przyłożyć, no to też trzeba być wypoczętym i przede wszystkim też myślę, że otwartym na to, co się tam zadzieje. I tak jak rozmawiamy, to myślę, że ta gotowość u nas rośnie i już się też nie możemy doczekać, aż po prostu ten okres się zacznie.
Rozmawialiście ze swoimi, czy tam dzieliliście się tym, że rozpoczynacie kurs, czy że chcecie rozpocząć kurs ze swoimi rówieśnikami?
No myślę, że bardzo się mocno to dzieli na osoby, które znamy w Maciejówce. No jednak też nasi znajomi też, którzy są już parami, to też gdzieś tam rozpoczynają ten moment, że szukają, co dalej robić, jeżeli chodzi o kwestie małżeństwa, o przygotowania. A tacy poza, no to na pewno też spotkaliśmy się z różnymi opiniami na ten temat, że jesteśmy dość młodzi i podjęliśmy decyzję, że chcemy już jakby no, zaczynać to takie dorosłe życie razem, tworzyć też rodzinę. No i myślę, że tam różne opinie, jednak no, my myślę, że lubimy rozmawiać o tych tematach i nie boimy się po prostu tego.
Tak, no ludzie często są w szoku, że to tak szybko u nas, że to dzisiaj się tak nie robi. No my się z tego cieszymy, ja uważam, że nie ma co zwlekać, tak naprawdę też nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej było powiedziane, że ile te przygotowania mają trwać, no według mnie, jeżeli będą trwały zbyt długo, no to za mało zostanie na życie małżeńskie, nie? Nie można się całe życie przygotowywać. Mi się wydaje, że tak jak zaczęliśmy chodzić z Patrycją jako para, no to To bardzo szybko się poznaje. Wydaje mi się, że to są jakieś proste mechanizmy, że się wie, że to jest ta osoba, no a potem można się zastanawiać rok, dwa, trzy, cztery i różnie to się kończy. No niektórzy właśnie próbują też tak odgrywać małżeństwo przed małżeństwem. No i tak próbować i próbują właśnie, żeby być w 100% pewni, no, a jednak tego 100% to się nigdy nie da.
No właśnie, co się zmieniło w ludziach? Albo, no nie wiem, czy to jest kwestia mody, czy to jest kwestia, nie wiem, konstelacji, że nie ma tego takiego pragnienia, ja chcę być już w małżeństwie, chcę żyć w małżeństwie, tylko rzeczywiście, no to poczekajmy, to może żyjmy, to może zobaczmy, jak to jest, to może jeszcze poczekamy, może znowu właśnie jeszcze rok, jeszcze kawałek, jeszcze to najpierw mieszkanie, to najpierw praca, to najpierw samochód, to później coś.
Wydaje mi się, że to jest ogromny wpływ rodziców. Bardzo wielu rodziców mówi, na początek skończę studia, potem ustabilizujcie się finansowo, jak już będziecie wszystko mieli, to wtedy startujcie małżeństwo.
Ale przecież ci sami rodzice dorabiali się wszystkiego, każdego tabureta, każdej łyżeczki.
I oni nie widzą tego jako wartość.
Wspólnie walczyli o jedno.
Chcieliby, żeby ich dzieci miały naprawdę bardzo dobrze, ale nie rozumieją, co znaczy bardzo dobrze. Ponieważ ostatnio wydaje mi się, że ta zamożność tych, którzy wchodzą w małżeństwo, jest poważnym problemem. Spotykam ludzi, którzy mają, ona ma mieszkanie, on ma mieszkanie, ona ma samochód, on ma samochód. Wszystko jest złożone, korporacje, kapitalnie, wszystko, biorą ślub. No i teraz zaczyna się pierwszy problem, które mieszkanie sprzedajemy. On mówi, moje nie, to ja na to pracowałem, ja kredyt wziąłem. Ona mówi, moje absolutnie też nie. Znam pary, które mieszkają oddzielnie. Każdy mieszka w swoim mieszkaniu. Ponieważ no, jednak to jest coś innego, jak nie wiem, tak jak chyba wy także, Oleg i Ania, pierwszy obiad na kartonie od telewizora, nie? No. I wszystkiego trzeba było się dorabiać razem i to niesamowicie konsoliduje jednak.
Jeszcze ciężkie czasy komuny, tak. Gdzie nic nie było i trzeba było wszystko walczyć, razem walczyć.
I ta walka bardzo, bardzo konsolidowała. I też była wielka radość ze zdobywania wszystkiego po kolei. Grzesiu teraz mieszkanie remontuje, wykańcza mieszkanie, nie?
Mieszkanie wykańcza go.
To prawda, właśnie.
Remont nas wykańcza.
Remont wykańcza nas. To chyba jest prawda. Natomiast rzeczywiście my no, też nie zaczynaliśmy od razu od posiadania wszystkiego, tylko jakby po kolei dorabiamy się no, tak w ciągu naszego małżeństwa. Najpierw mała kawalerka, później trochę większa kawalerka, teraz już w końcu to nasze upragnione, wymarzone mieszkanie. Mamy też taką sytuację, że powiedzmy Kamila jeszcze studiuje, ja powiedzmy już mogę powiedzmy gdzieś tam zarobić na tą rodzinę, natomiast rzeczywiście wszystkiego... Na wszystko musimy walczyć, w swoim życiu i to rzeczywiście zauważamy, że to nas łączy, tak bardzo łączy. Mimo tego, że czasami są to bardzo trudne problemy, to jednak ciekawe jest to, że jednak możemy do tego wszystkiego dochodzić razem. Jeszcze może trochę na taką starą nutę, tak? To nie jest może takie nowoczesne podejście, ale mimo wszystko zobaczmy, że to nas bardzo konsoliduje.
Tak, jeszcze z tym strachem, no to właśnie te studia, kiedy nie byłam pewna, bo faktycznie bardzo, 24 lata, tak, Grześ ode mnie jest 7 lat starszy, no i był ten strach wśród rodziców też o to, że no studiów nie skończysz, co później będziecie robić, no jak pracy nie znajdziesz, no czy to jest na pewno ten moment, ten czas? No myśmy się uparli, tak, że to jest ten moment, ten czas, ale tak, to ten strach przed utratą tego samodzielności, takiej bycia samowystarczalnym być może, jest takim pewnie taką rzeczą, która gdzieś powstrzymuje przed taką decyzją, że no można wejść w związek małżeński na spokojnie.
Szukając też przyczyn właśnie tej sytuacji, którą obserwujemy wszyscy, myślę, że trzeba jakoś też popatrzeć szerzej tak naprawdę na świat, w którym żyjemy, świat, który nam sprzedaje takie, a nie inne idee, który pewne rzeczy promuje. No generalnie to właśnie tutaj Kamilka ładnie powiedziała o tym strachu przed utratą wolności. To jest jedna rzecz, tak? To ta wolność w tej chwili jest nas tak bardzo rozdmuchana, że do granic chyba już niemożności, że już czasami nie widzimy drugiej osoby koło siebie, która mogłaby nam właśnie tą wolność zabrać. Ale też kwestia chyba no właśnie jakiegoś takiego pożądania zamożności, o której tutaj też mówiliśmy. Też myślę jakiegoś takiego braku odpowiedzialności za siebie albo za drugą osobę nawet bardziej. Nie? Tą odpowiedzialność jakoś chyba odkładamy w czasie. Lubimy w tej chwili takie umowy, najlepiej krótkoterminowe, prepaidy. Długoterminowa umowa typu właśnie ślub, sakramentalny ślub z takim właśnie perspektywą końca życia jest nie do przyjęcia w tej chwili przez młodych.
Perspektywa powołania kapłańskiego czy zakonnego.
To jest to samo. Tutaj to są te same mechanizmy i w jednym i drugim przypadku. Więc tutaj myślę, że to jest niestety, to ci młodzi no, wyrastają w takim świecie. Nawet nie tylko kwestia rodziców, chociaż też na pewno, ale też tego świata, który ich otacza, który pewne rzeczy tak naprawdę w tej chwili no gdzieś wciska w tą głowę, nie? I to są ludzie, którzy no właśnie żyją tak, jak żyją, nie? Też myślę, że jest jakiś też kryzys męskości chyba.
To tego. Może zanim wejdziemy w kryzys męskości, to jednak przytoczę słowa naszego wspólnego przyjaciela, księdza Krzysia Grzywocza, który zauważył już wiele, wiele lat temu, że gdzieś zamieniamy poczucie sensu na poczucie bezpieczeństwa. Ten priorytet poczucia bezpieczeństwa stał się tak mocny, tak silny, że gubimy poczucie sensu na rzecz poczucia bezpieczeństwa. I to, co się świetnie rozwija w Polsce i w ogóle to są organizacje ubezpieczeniowe. Od wszystkiego byśmy chcieli ubezpieczyć. Tak bardzo chcemy bezpiecznie żyć. To poczucie bezpieczeństwa jest tak mocno postawione, że zresztą dla nas chrześcijan to będzie problem, ponieważ chrześcijaństwo to jest duchowość ryzyka.
Tak, permanentne ryzyko.
Chrześcijanie byli zawsze chętni na ryzyko, widzieli w ryzyku szansę, potrafili zaryzykować coś. Teraz widzę, jak się młodzi ludzie starają o pracę, to tam, gdzie w tej pracy jest jakiś element ryzyka, to wolą mniej zarabiać, ale bezpiecznie, żeby było. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo, bardzo mocno postawione. A życie z jedną osobą cały czas, no wszystko się może zdarzyć. Może zdarzyć się choroba nieuleczalna, może się zdarzyć no, najróżniejsze rzeczy. Dziecko niepełnosprawne może się urodzić. To jest jednak, te elementy ryzyka są tak mocne, że także przygotowanie do małżeństwa, wydaje mi się, wśród dzieci, młodych ludzi, byłoby także wejście w element ryzyka, nie? Żeby dziecko mogło zaryzykować, żeby młody człowiek mógł zaryzykować, żeby rodzice zgodzili się na to, że dziecko podejmie ryzyko jakieś, nie? To by był element przygotowania do małżeństwa, też mi się wydaje.
Ale to podjęcie ryzyka, no to kiedy my mówimy o sytuacjach, w których boimy się, żeby dziecko przeszło z jednej strony ulicy na drugą, żeby samo wróciło ze szkoły, albo żeby nawet się nie potknęło i nie rozwaliło kolana, ciężko mówić tutaj o jakiejś próbie ryzyka.
Ale to jest cała filozofia wychowania też. Ona staje się niezwykle ważna. Filozofia wychowania. Po co wychowujemy dziecko, nie? Mi się wydaje, że na przykład pomyliliśmy pewne pojęcia zupełnie, bo widzę bardzo wiele matek szczególnie, które wychowują dziecko do niezależności. Masz być niezależna, masz nie zależeć od nikogo, żebyś nie zależała, broń Boże, od męża, od szefa w pracy, od koleżanek.
Ale z drugiej strony też uzależniają od siebie.
To jest inna kwestia, ale ta niezależność idzie w tym kierunku, że ta kobieta zostaje zupełnie samotna. Mężczyzna, który do niej podchodzi, po co ja jestem w życiu jej potrzebny? W drugą stronę to też działa, nie? A tymczasem wychowanie powinno iść w kierunku do samodzielności. Samodzielność to jest coś innego niż niezależność. Przyznać, że my jesteśmy cały czas zależni od siebie, jak żeśmy chodzili do tej sali, jak żeśmy się witali, w jaki sposób się witamy, jak patrzymy na siebie, to od razu od tego zależy mój nastrój, mój klimat, to co się ze mną dzieje. Jestem bardzo zależny od innych ludzi, nie? Mówię, rekolekcje teraz miałem niedawno, mówię do ludzi, patrzę na ich oczy, ich reakcja bardzo mocno wpływa na mnie. I ja tej zależności szukam, bo ja chcę być zależny od innych ludzi. A inna sprawa, że powinien być samodzielny, czy powinien sam sobie w niektórych sytuacjach poradzić, ale też w niektórych sytuacjach dzwonię do Grzesia i prosi go o pomoc, nie?
Zanim powiesz kocham, o przygotowaniu do miłości w małżeństwie, to jest temat, który podejmujemy w dzisiejszym rekolekcyjnym czasie wzrastania. Gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia. Zachęcamy Was, drodzy radiosłuchacze, do tego, żeby telefonować, to za chwilę. Najpierw pisać SMS-y z pytaniami czy ze swoimi spostrzeżeniami na temat dzisiejszego tematu. Przypomnę numer telefonu do wysyłania SMS-ów 536 600 500, 536 600 500. Zachęcam też do komentowania naszego facebookowego profilu. Tam zadajemy wam pytanie, jakiego dowodu miłości potrzebuję. Tymczasem chwila przerwy, a dziś towarzyszyć w przerwach będą nam utwory księdza Bartka Kota.
Tak, Bartka Kota i takie związane bardzo z Wrocławiem i z okolicą, gdzie będziemy chodzili też na spacerze Poszewskiej, czyli ulicy, przy której stoi nasz kościół. Będziemy chodzili po mostach wrocławskich. Będzie bardzo, bardzo wrocławsko, także zapraszamy wszystkich także w tych przerwach na wizytę we Wrocławiu.
No to zapraszamy.
Światło po resztkach śniegu spływa, wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa i zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie, gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię. Gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki, na szewskiej oczom i tramwają często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny. Myśli płyną nowe, na szewskiej myślą i tramwają. Tory są jednokierunkowe. Może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem. Skrzą się witraże u Macieja, skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus szepcze. Kto by próbował zdeptać promień, tylko własny cień podepczę.
Zanim powiesz kocham, o przygotowaniu do miłości w małżeństwie, to temat naszego dzisiejszego rekolekcyjnego czasu wzrastania. Przypomnę, gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia i jesteśmy tutaj z duszpasterzem, czyli z księdzem Mirosławem. Jesteśmy...
Ja tutaj wejdę ci słowo, bo jakby ktoś chciał, zanim powiesz kocham, to jest książka księdza M. Malińskiego, ale proszę nie przychodzić potem, żebym podpisywał, bo to jest ksiądz Mieczysław Maliński z Krakowa, z porządnego z Krakowa. Mietek Maliński napisał taką fajną książkę, zanim powiesz kocham. Do tej pory ona się świetnie sprzedaje, ale ja dochodów z tego nie mam.
Kinio i kinia, żadna rodzina, jak to mówili kiedyś. Pytanie do najmłodszych. Od tego zacznijmy może. Czym dla was jest małżeństwo? Kiedy tak się nad tym zastanawiacie, czy przygotowujecie, kiedy mielibyście odpowiedzieć na to pytanie, czym dla was jest małżeństwo?
Związek mężczyzny i kobiety.
No tak, ten związek mężczyzny i kobiety, tak gdzieś tam.
Doskonale, dostatecznie.
No myślę, że jest to też taki, pierwsze co mi się pojawia, to też myślę obraz moich rodziców, czyli to, co widziałam, jak dorastałam, czyli dwóch osób, które gdzieś tam wychowują też dzieci, ale zakładają dom, rodzinę i dają taką całą swoją miłość, przekazują gdzieś dalej, empatycznie podchodzą też do relacji i ze znajomymi, i z rodziną. No po prostu to jest takie ciepło i takie tworzenie z drugą osobą takiej relacji, która gdzieś będzie też wpływać na innych, będzie dawać właśnie tą miłość, będzie dawać ciepło, gdzie już tak myślę, że mówimy o sobie jako no gdzieś małżeństwo, też tworzymy już w pełni taki swój dom. Nie mówię tu o takim domu, że faktycznie kupujemy, budujemy dom, ale jednak tworzymy go też między sobą, gdzieś, gdzie pojawiają się już dalej dzieci, gdzie przekazujemy im jakieś też wartości o tym, jak po prostu też kochać i no tak.
Tomku? Nie zaliczamy odpowiedzi pod tym, zgadzam się.
To ja się zgodzę z No, dla mnie małżeństwo jest taką instytucją, w której możemy dać dużo sobie nawzajem, przechodzić łatwiej przez życie po prostu, no ale też poprzez naszą więź wychować dzieci, przekazać im jakieś wartości, stworzyć kolejną historię. Także to dla mnie jest małżeństwo.
Mhm. Kamilo i Grzegorzu?
To pierwsze, co przyszło mi do głowy, to szansa. Szansa na zbawienie, tak? Szansa na okazanie miłości, otrzymanie tej miłości, dzielenie się tą miłością i wzrastanie w miłości. Mhm.
Dla mnie jest, no po pierwsze sakramentem, ale tak naprawdę jest wspólnotą, którą z Kamilą tworzymy właśnie od prawie 6 lat. Wspólnotą, w której coraz bardziej się poznajemy, coraz bardziej odkrywamy siebie nawzajem i to nie tylko fizycznie, ale też odkrywamy siebie w różnych trudnościach, w różnych sytuacjach, w których gdzieś tam powiedzmy sobie razem wzrastamy. No i uczymy się tak naprawdę miłości do siebie, czyli taką jest dla nas, dla mnie przynajmniej jest wspólnotą.
Aniu?
No tutaj trochę też Grzesiek wyjął mi z ust, bo też chciałam powiedzieć o tym, że jesteśmy taką wspólnotą, ale też no, to jest jakiś taki proces, to jest taka droga wspólna, na którą wchodzimy gdzieś tam, mając wtedy, ja miałam 23 lata, Olek 25, kiedy się popieraliśmy. I taka, no właśnie, proces z takiego odkrywania się podczas tej drogi, poznawania się, bo ten proces cały czas trwa. My się na tej drodze zmieniamy, my jakoś ewoluujemy w tych naszych byciu kobietą, byciu mężczyzną. Tak, to na pewno jest jakaś taka dynamika.
Rozumiem, że jeszcze ja, tak?
Oczywiście.
Na końcu wam najgorzej, bo wszystko zostało powiedziane, bo była mowa właśnie o więzi, o relacji, tak, o drodze, o domu. To wszystko to prawda. Myślę, że jeżeli miałbym coś nowego dodać, jest taka książka chyba redaktora Nosowskiego, Parami do nieba, o ile pamiętam. To pamiętam, kiedyś nas jakoś ta książka zauroczyła, Anię i mnie. I tak myślę, że tak im dłużej żyjemy właśnie w małżeństwie, tym myślę, że małżeństwo też przynajmniej dla nas jest też jako drogą do nieba, tak naprawdę, w takiej właśnie perspektywie, eschatologicznej wręcz, nie? Więc tym się chyba też różni małżeństwo sakramentalne, w którym jesteśmy od każdego innego małżeństwa, od każdej innej relacji, nie? To, że jakby jest zupełnie inna perspektywa i myślę, że jestem przeświadczony, że ja się bez Ani nie zbawię w tej chwili, nie? I chyba też Ania beze mnie, to znaczy w takim sensie, że musimy bardzo wiele sobie rzeczy zmienić właśnie dla tej drugiej strony i ciągle mam masę rzeczy, które muszę zmienić, które muszę zmieniać, nad którymi muszę pracować, o które muszę walczyć, tak, żeby być jeszcze trochę lepszym dla tej Ani. Nie?
I w tym kontekście jesteście w stanie powiedzieć, jak zmienił się wasz sposób patrzenia na małżeństwo przez te 30 kilka lat?
Może tak, że chyba to nie jest dla każdego. Małżeństwo sakramentalne. Tak bym powiedział. To Mirku, się tak widzę, tak popatrzyłeś na mnie. Chyba tak, bo tak chyba taki był kiedyś, prawda, taki trend nawet w Kościele, tak, że to właściwie sakramentalne to jest oczywista rzecz. Myślę, że przy tym świecie, który jest taki spoganiały coraz bardziej, już u nas w Polsce wtórnie, to chyba nie ma co też tak mocno na ludzi zapraszać do tego. Oczywiście zapraszać trzeba, tak? Opowiadać o tej historii, jaką jest małżeństwo, ale to chyba nie jest dla wszystkich.
W myśl zasady, że sakramenty są dla wierzących.
Też, tak. Chociaż znowu też, prawda, wiemy, jak na przykład czasami sakramenty, niekoniecznie małżeństwo, ale każde inne też potrafiły zmienić ludzi, tak? Więc to też można powiedzieć, że to może być szansa dla kogoś, żeby wzrósł, prawda, na przykład w wierze, w ogóle w miłości, w relacji. Ale jest to chyba ryzykowne, chociaż o ryzyku mówiliśmy w chrześcijaństwie dzisiaj. Natomiast myślę, że małżeństwo dzisiaj sakramentalne, małżeństwo chrześcijańskie, no jest jakąś, tak jak kiedyś Malina ładnie ujął, to pamiętam, przypowieścią. I powinno być przypowieścią. I chyba nie jest dla wszystkich. To jak ojciec pyta o to, jakbym dzisiaj ja, nie wiem jak Ania, popatrzył na małżeństwo sakramentalne.
Małżeństwo sakramentalne. Właśnie te lata, które przeżyliśmy razem, a już będzie w tym roku 34, to kiedy pobieraliśmy się, wydawało mi się, że generalnie wiemy, na czym polega sakrament, czym jest sakrament, że to jest zaproszenie Pana Boga do naszego życia, że to na Nim chcemy tą naszą miłość małżeńską, oblubieńczą oprzeć i z Nim przez to życie chcemy iść. Natomiast właśnie, kiedy te lata zaczęły mijać, kiedy z roku na rok, tak jak mówiłam, my się zmieniamy, zmieniają nas też doświadczenia, które przeżywamy, tak? Bo to wszystko nas też zmienia. To też nas jakoś formuje, kształtuje. I ja bym powiedziała teraz, że teraz dopiero coraz bardziej ten sakrament odkrywamy z perspektywy tych lat. Że to jest naprawdę taka realna pomoc dla nas. No takim na przykład, kiedy nie umiemy sobie przebaczyć. Bez tej łaski sakramentu, który jest darem, darmo nam danym, to naprawdę, no właśnie w tych momentach to widzimy, że to jest realna obecność i realne działanie Pana Boga w naszym małżeństwie. To tak bym powiedziała.
Ja bym chyba troszkę jeszcze poszedł do tego, co Olek zaczął.
Chciałem zapytać, a czym dla księdza jest małżeństwo?
Olek poruszył ten... Mi się wydaje trochę zaniedbany i trochę mało akcentowany przez nas aspekt sakramentu małżeństwa. Sakrament to jest znak, jasny, czytelny znak, za którym się kryje rzeczywistość niewidzialna. I ten znak nam objawia tą rzeczywistość niewidzialną. Jaką rzeczywistość niewidzialną objawia nam małżeństwo? No to święty Paweł o tym mówił w liście do Efezjan, że objawia nam to, jak bardzo Chrystus kocha Kościół, jak bardzo Kościół potrzebuje Chrystusa. I to jest niesamowite. To zaczyna się mistyka, małżeństwa, kiedy małżonkowie są zaproszeni do tego, żeby swoim życiem zaśpiewać, opowiedzieć o innej, wielkiej, niesłychanej miłości Boga do człowieka i ogromnej potrzeby, jaką ma człowiek, jak bardzo człowiek potrzebuje Boga, jak bardzo człowiek potrzebuje absolutu. I to, jak to powiedzieć? Ja przypominam sobie taką scenę z mojego domu rodzinnego. To lata komuny. Ojciec dostał paszport, miał jechać do NRD na 2 tygodnie. Było wielkie wydarzenie w domu. Rodzice, taka para raczej sklejona, rzadko kiedy oddzielnie. Więc w ogóle z siostrą żeśmy sobie nie wyobrażali, jak to będzie 2 tygodnie bez ojca. To było coś... Bardzo byliśmy tego ciekawi też, jak to będzie wyglądało. Ojciec dostał paszport. Paszport leżał w pokoju, na stole. Jak się przychodziło, trzeba było przyklęknąć, bo był paszport w domu. No i pojechał do tego NRD. Wielka sytuacja. I gdzieś tak po tygodniu, może trochę dłużej, dzwonek do drzwi. Mama otwiera drzwi. Z siostrą biegniemy patrzeć, co tam jest. A ojciec stoi z walizkami tydzień wcześniej. I mama się pyta, Kazik, co ty? A ojciec mówi, nie mogłem bez ciebie. To jest jedna z piękniejszych scen miłosnych, jakie widziałem w życiu. I tutaj zrozumiałem, to był znak, była opowieść o czymś innym. Nie? O nieświadomie swoją miłością, bo ojciec był niewierzący, nieświadomie swoją miłością opowiadali o innej mistycznej miłości. No i dla mnie na przykład, jak czasami, nie wiem, z Panem Bogiem jakieś tam mam swoje problemy, to przypominam sobie tę scenę z życia moich rodziców. Nie?
Wśród tych waszych odpowiedzi nie padła taka, że tak powiem, którą gdzieś kiedyś usłyszałem, też od takiego małżeństwa ze stażem, które powiedziało, że dla nich miłość małżeńska to jest zauważyć drugiego człowieka obok siebie. Że to jest człowiek, z którym ja mam żyć, nie? Który jest obok mnie. To jest też pytanie, które chciałbym wam zadać. Co zrobić? Rozmawialiśmy dzisiaj, opowiadałem historię. Co zrobić, żeby nie przyzwyczaić się do tego drugiego? Bo wiemy, że mówiliśmy o tym, ten początek fascynacji, on jest piękny, on jest wspaniały, ale kiedy pojawia się ten dzisiejszy problem, no bo jesteśmy, jakby to być, kierujemy te nasze słowa też do ludzi młodych, którzy mają gdzieś tę myśl, no rzeczywiście, może najpierw studia, może najpierw domy, może najpierw mieszkanie, pies, samochód, kot, prawda, kanarek i dopiero później gdzieś małżeństwo, dopiero później gdzieś to wszystko sklejenie. Jak zrobić, żeby się do siebie nie przyzwyczaić, żeby się nie okazało nagle, że jesteśmy dwójką, która mieszka obok siebie i się do siebie przyzwyczaiła, albo już się sobą znudziła, a jeszcze nie zdążała dojść do małżeństwa.
To mi się wydaje, to zasadnicza różnica. Przyzwyczaić się do siebie, a znudzić się sobą. Ponieważ jak Louis napisał taką książkę 4 miłości, i tam jedno z tych miłości to jest taka miłość przyzwyczajenia. I on bardzo, bardzo wysoko sobie ceni tą miłość przyzwyczajenia. I to ten mój ojciec stojący w drzwiach...
Że przyzwyczajenie to też może być pewne opatrzenie. Ja mogę się przyzwyczaić.
Mój ojciec stojący w drzwiach to był właśnie nie mogę bez ciebie. Tak jesteśmy zrośnięci, że już nie mogę bez ciebie żyć. Nie? Kiedyś tak słyszałem, jak też... Starsze małżeństwo, on powiedział do niej, nie mogę żyć bez twojej miłości. Nie jestem w stanie żyć bez twojej miłości. To jest też bardzo, to jest, ma swoje piękno też, nie? Za to takie znudzenie się sobą, albo też to, że się nie znamy, nie? To, co dzisiaj mówiłeś, że nagle ktoś żyje w małżeństwie, w 25 roku małżeństwa, mówi, ja cię nie znam, w ogóle. Nie wiem, kim ty jesteś, nie? To jest niebezpieczeństwo, mi się wydaje. Zobojętnienie na siebie. Nie? Za to tak mnie bardzo poruszyła ta sugestia Louisa, że miłość z przyzwyczajeniem ma ogromną wartość też.
No tak, tylko że to jest to przyzwyczajenie dobre, tak? Kiedy się ze sobą łączymy, ale też jest takie przyzwyczajenie. Ja się mogę przyzwyczaić do tego, że listwa w podłodze odpada i ja będę obok niej chodzić, się przyzwyczaiłem do tego, że ona, i to, to już nie jest dobre przyzwyczajenie.
No czasami trzeba się przyzwyczaić na przykład do wady męża czy żony. Nie powiem jakich, no bo wracamy do domu przecież.
Powiem jakich, znam z książki. Znam z książki.
Znam tylko z książki oczywiście. Moja żona jest idealna, ja również. Dlatego nam tak dobrze idzie. Ale może trochę właśnie poprzez przykład. Jeździmy co roku na takie turnusy, na taki turnus wakacyjny z dialogiem. I tam od paru lat żeśmy wymyślili, myślę, że dobrą rzecz, mianowicie randkę małżeńską. Czyli wysyłamy małżonków na taką randkę. Jeżeli małżonkowie są z dziećmi, a często są z dziećmi, no to w takim razie organizujemy ciocie, wujków, czyli my sami, prawda, w ciągu między obiadem a kolacją dzieci są zaopiekowane, a małżonkowie mają pójść ze sobą na randkę. Okazuje się, że naprawdę potem bardzo, bardzo są zachwyceni tą randką.
No dobrze, ale najpierw trzeba ich do tego przekonać. Jak przekonać małżeństwo z małymi dziećmi do tego, że można wyjść we dwoje?
Tak, no to małżeństwo to jest czymś takim, o co musimy dbać, o co musimy zabiegać. To już nie jest tak, że po ślubie jakoś to będzie. No naprawdę dotarło też do nas to, że my musimy to małżeństwo po prostu pielęgnować, tak jak ten przysłowiowy kwiatek na parapecie, tak, który musimy i nawozić, i podlewać, i zastanawiać się, czy dobrze mu robi słońce, czy lepiej może mu będzie w cieniu. Natomiast i tak jest też z małżeństwem, że po prostu my musimy też walczyć o ten czas, który mamy tylko wyłącznie dla siebie. Że musimy też właśnie nie dać się zdeklasować. Bo kiedy pojawiają się dzieci, to jest piękny, wspaniały czas. Ale to jest czas, kiedy wielkiej próby dla małżonków, bo oni gdzieś schodzą na plan dalszy. Oni jako właśnie relacja małżeńska schodzi, ustępuje miejsca tej relacji rodzicielskiej. I to jest ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ to my jesteśmy jako małżonkowie. Tutaj przywołam słowa naszego duszpasterza akademickiego, księdza Stanisława Orzechowskiego we Wrocławiu, znanego jako nasz kochany Orzech. Orzech mówił, że miłość małżeńska i małżeństwo powinno być czymś tak, przyrównał to do kąpieli, że dziecko powinno w tej miłości się kąpać. I ono tak naprawdę niczego więcej nie potrzebuje. Ono potrzebuje tylko i wyłącznie właśnie tej miłości małżeńskiej i wtedy ma już wszystko. Ma już wszystko, co jest potrzebne mu do prawidłowego rozwoju, do tego, żeby też to dziecko dobrze wzrastało. Tak? Natomiast my chcemy zapewnić często dziecku takie optymalne warunki wychowawcze. Tak właśnie, żeby temu dziecku niczego nie zabrakło, żeby ono miało tak naprawdę wszystko. Ale często właśnie wtedy zapominamy o sobie. O tym, że to my jesteśmy dla tego dziecka najważniejsi jako rodzice. Nasza relacja.
Jak Ani mówiłaś o tym konieczności rozwoju, to przypomniała mi się druga książka obok takich hitów sprzed wielu lat, czyli Zanim powiesz kocham, pojawiła się też druga książka Miłości trzeba się uczyć. Księdza Aleksandra Zienkiewicza, duszpasterza akademickiego, to jest pod czwórki, a też my jesteśmy spadkobiercami tego duszpasterstwa. Miłości trzeba się uczyć. I czasami to wydaje się niektórym, że stajemy na progu małżeństwa, stajemy przed ołtarzem, podajemy sobie ręce, ślubujemy, że to jest finał, a to jest dopiero start.
No właśnie.
Startujemy i pytanie, to jest niesamowite pytanie, jak się uczyć miłości w małżeństwie. O tym ja nie mam zielonego pojęcia.
No właśnie, start. 5 lat. To jest dużo i niedużo. Kiedy wy patrzycie na te 5 lat i na tę naukę miłości?
To znaczy, żeby w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, to ja jeszcze przywołam jedną rzecz, bo małżeństwo też to jest pewnego rodzaju decyzja, tak? Bo my musieliśmy zdecydować się, świadomie podjąć tę decyzję, że wchodzimy w związek małżeński. Ja podejmuję świadomie decyzję, że będę kochał Kamila, że będzie kochała mnie. I tak naprawdę za tą decyzją też wiążą się pewne obowiązki, tak, które jakby z tej miłości, powiedzmy, wynikają. I ja chciałem powiedzieć o tym, co nas tak naprawdę trzyma i to, jak wzrastamy my, to są języki miłości, które gdzieś tam powiedzmy, o których nie staramy się nie zapomnieć, żeby to małżeństwo powiedzmy było cały czas takie wzrastające i żeby...
No tak od początku może. Nam wydawało się...
Ładnie powiedziałeś, ale ja powiem
tak,
ładnie.
Znaczy, tak, to co Krzyś powiedział jest bardzo... Tak, ja się zgadzam z tym. Natomiast tak wracając do korzeni, do samego początku. Wydawało mi się w narzeczeństwie, że nie ma tematu, o którym bym nie rozmawiała już z Grzesiem. I że my się znamy jakby za konie. I że po prostu no, niczym mnie już mój narzeczony wtedy nie zaskoczy. I wtedy pojechaliśmy na dialogi przedmałżeńskie. I zrozumieliśmy, jak bardzo wiele rzeczy tematów, które poruszaliśmy, nie były dogłębnie tak przez nas poruszone. To było bardzo powierzchownie przeżyte. Rozmowy były nie w pełni. I na dialogach wtedy odkryliśmy, jak wiele jest jeszcze przed nami i jak jesteśmy sobą zaciekawieni. I dzięki temu, dzięki takim dialogom, dzięki tej rozmowie i tym, że kontynuujemy to teraz w małżeństwie jako para we wspólnocie, w ruchu spotkań małżeńskich, to właśnie to odkrywanie poprzez rozmowę poprzez dialog z moim mężem.
Tak i to, co mówiłem wcześniej, jakby dialog i to, że my potrafimy też okazywać sobie tą miłość, tak? I robimy to w sposób no, bardzo zwyczajny. Czasami wiem, że Kamila bardzo lubi, jak powiedzmy wstajemy, ona chce zjeść śniadanie i dla niej jest to bardzo ważne. Dla mnie nie. Ja zwykle za czasów kawalerskich to było tak, że wstawałem, nie miałem czasu od razu do pracy albo na uczelnię, gdziekolwiek. Kamila wiem, że bardzo lubi zatrzymać, chce zjeść spokojnie śniadanie, wypić kawę. Ja czasami nie mam to czasu, ale wiem, że jej strasznie na tym zależy. Tak samo sprzątanie. Czy się lubi sprzątanie, czy nie będę polemizował, ale Kamila powiedzmy bardzo lubi te momenty, kiedy ja rzeczywiście w tym pomagam, tak? I ona nie zostaje z tym sama, tylko powiedzmy ja poświęcam swój czasami no, wolny czas na to, żeby powiedzmy ją na przykład od niektórych obowiązków odciążyć. I takie powiedzmy, to są mówię małe takie problemy, małe rzeczy bardzo, które nas bardzo jako małżonków wiążą i w których my tak naprawdę też odkrywamy trochę siebie i w których dorastamy.
Kiedy słuchacie tego, Patrycjo i Tomku, to jakie myśli się w głowie pojawiają?
Myślę, że no w sensie wydaje się, że no nie będzie to do końca łatwa droga, tak usłana różami, że będzie super kolorowo i pięknie. No myślę, że gdzieś tam się z tym liczyliśmy. No też jako dzieci, czy już można powiedzieć młodzi dorośli, dostrzegamy też i konflikty u rodziców, w rodzinie i też widzimy, jak dwie osoby próbują się ze sobą porozumieć, dogadać, że ten dialog występuje. No więc no nie będę mówić tutaj za Tomka, tylko bardziej za siebie. No więc ja jestem, myślę, że gotowa do tego, żeby właśnie podejmować takie rozmowy, takie wypracowanie też, myślę, wspólnej drogi, tego wspólnego życia. No i no, nie wiem, myślę, że te dialogi mogą się okazać bardzo ciekawe, bo tutaj troszkę tak się to okno otwiera, można powiedzieć, żeby tam ujrzeć, co tam się wydarzy, a co nie. Więc już troszeczkę też słyszeliśmy bardziej takich opinii właśnie, że przygotujcie się na dużo rozmowy i na to, że jednak się właśnie może okazać, że nie znacie się tak, jak myślicie, że się znacie. No bo myślę, że też mamy jeszcze dużo czasu, żeby się poznać, jak już będziemy tym małżeństwem, więc tak z mojej strony to wygląda.
No a ja z tego, co słyszę, to kurs chyba zaczęliśmy już dzisiaj. Sporo ważnych rzeczy.
I to w elitarnym gronie.
Tak. Dla mnie najważniejszym i najfajniejszym czasem spędzonym razem jest taki, gdzie właśnie wyskakujemy na jakąś kawę. Ja to najbardziej, na przykład jak idziemy na spacer, no to ja się tak specjalnie nie skupiam na rozmowie, mnie dużo rzeczy rozprasza, ale jak są fajne warunki i można porozmawiać, to z tego czasu bardzo korzystamy, dużo się wtedy poznajemy. Najgorzej, co chyba można wspólnie robić, to coś oglądać, jakieś filmy, wtedy to no jest to takie, tylko żeby siedzieć obok siebie i nic to dla nas nie wnosi. My często też, jak mamy wyjazdy różne, wakacje, no to jest to, spędzamy czas na zwiedzaniu, czy trekkingu, chodzeniu po górach, dużo rozmawiamy i to nam dużo wnosi. No a co do naszego stażu, no to my się spotykamy od 5 lat. No i matematyka nie kłamie, to jest ponad 20% naszego życia. bo ja mam 23 lata, a Patrycja 21. Ale nie oczekujemy, że to będzie łatwe i proste. Teraz jest fajnie, może być różnie. Tak naprawdę... No tak, no i wypadło.
Znaczy...
Tak, no ale wiemy, że to nie jest bajka i Patrycja nie jest księżniczką, ja nie przyjeżdżam na koniu i to...
No tu wchodzimy na grzęski grunt. Wracając do tego, o czym zacząłeś powiedzieć, o czym zacząłeś mówić. Ksiądz Józef Augustyn zwrócił uwagę w jednej swojej konferencji, mówił o tym, że rozpad małżeństw wielu zaczął się wtedy, kiedy zamiast patrzeć na siebie, zaczęliśmy patrzeć w jednym kierunku, ale wchodziło o telewizor. Tak? Zamiast siadać przy wspólnym stole naprzeciwko siebie, żeby ze sobą rozmawiać o tym, co w pracy, co w szkole, co gdzieś tam. Zaczęliśmy siadać obok siebie i wpatrywać się w jednym kierunku, to znaczy oglądać telewizor i on zaczął zabierać nam możliwość dialogu, no bo skupiamy się na tym, co leci, a nie na tym, żeby ze sobą rozmawiać.
Jeśli staliśmy na brzegu takiej przepaści, to zrobiliśmy gigantyczny krok do przodu i już nie patrzymy w tym samym kierunku. Każdy patrzy w swój własny telewizor. Każdy patrzy w swój własny telefon. Także to ja jednak jak z rodzicami oglądałem 40-latka, no to było o czym pogadać, oglądaliśmy razem 40-latka. Teraz każdy ogląda swój telefonik i już nie o czym pogadać. To jest, mi się wydaje, że to jest realny problem, gdzie jeden ze studentów powiedział, u nich są obiady gotowane wspólnie, czyli mama wystawia w kuchni garnki, są, każdy przychodzi, nalewa sobie i idzie przed swój własny komputer, nie? I to jest wspólny obiad. Czasami naprawdę niektórzy mają ogromne problemy, jak siadamy do stołu, o czym rozmawiać w ogóle, nie? I to jedliście z nami obiad tutaj w Maciejówce, to zastanawialiśmy się też, to już odkrycie było bardzo dawno temu zrobione, że jednak mamy chwilę karencji takiej, nie? Czyli my jemy zawsze zupę przy muzyce poważnej i to jest taki moment, gdzie coś się uspokaja, coś dobrego się z nami dzieje. Jak skończymy zupę, przy drugim daniu już możemy razem rozmawiać. Zauważyliśmy, że jak tak wszyscy wpadają tak na ten posiłek, to nawet trudno się spotkać. Nie? Oczywiście technika i to wszystko ma swoje bardzo dobre strony i też sam korzystam z tego garściami, ale tak jak wszystko ma też pewne ryzyka, niesie ze sobą pewne ryzyko.
Ja powtarzam cały czas, jak gdzieś tam się spotykam, czy mam okazję rozmawiać, przywołuję przykład ode mnie z domu. A mianowicie wiadomo, że tato pracował dosyć późno, mama przychodziła wcześniej, szkoła, różne zajęcia i tym podobne. Natomiast raz w tygodniu był święty wspólny posiłek, czyli niedzielny obiad, przy którym rzeczywiście ja mogę na palcach jednej ręki policzyć momenty, kiedy tego obiadu żeśmy wspólnie nie zjedli w sześcioosobowej rodzinie, gdzie razem żeśmy siadali i czasami faktycznie, czasami się żeśmy pokłócili i poopowiadali. Ale rzeczywiście to był czas spędzony razem. To było budowanie wspólnoty rodzinnej i to jest obrazek, który zostaje później rzeczywiście mi został na całe lata i myślę, że mojemu rodzeństwu to i to jest coś, na co ja jestem niesamowicie wdzięczny mojej mamie i mojemu tacie za to, że się udało to zrobić. Zanim powiesz kocham, o przygotowaniu do miłości w małżeństwie rozmawiamy podczas naszego rekolekcyjnego czasu wzrastania. Gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu. Drodzy, zachęcamy do tego, abyście pisali SMS-y, między innymi właśnie napisała do nas, przepraszam, tutaj, napisała Gina. Dowodem na to, że łączy nas autentyczna relacja było to, że on tuż po operacji, o której nie wiedziałam, zadzwonił słabym głosem o wszystkim mi powiedział. Z kolei na przykład Klaudia i Bogusław dzielą się takim świadectwem. Miłość to coś pięknego. Obrączki, oboje się wspieramy. Zostaliśmy połączeni w kościele. Jesteśmy małżeństwem 4 lata. Mamy 2 synków. Serdecznie pozdrawiamy. Chyba największą radością w rodzinie daje dają kochane pieniążki, tak niektórzy mówią, natomiast to chyba nie do końca jest temat dzisiejszej audycji. Serdecznie Was zachęcamy do tego, abyście, drodzy, też telefonowali do naszego studia. Numery telefonu są obecne na naszym Facebooku oraz podaję je teraz, uwaga, 693 112 200 oraz drugi numer telefonu 693 112 255. Zapraszamy na kolejny spacer po Wrocławiu.
Pod innym miastem mój dziadek Stefan podnosił z ziemi świeże kasztany. Na innym rynku znużony ziewał, pytając taty, kiedy wracamy. O innym mieście marzył przed wojną, nad inną rzeką swoje snuł plany. A potem tęsknił w noc niespokojną, z marzeń jak z czarnoziemu wyrwany. Jedno jest miasto twoich snów i tylko w jednym serce zostaw. Można mieć tylko jeden Lwów, można mieć tylko jeden Wrocław. Jedno jest miasto twoich snów i tylko w jednym serce zostaw. Można mieć tylko jeden Lwów, można mieć tylko jeden Wrocław. Kasztany tutaj spadają, tutaj do zoo jeździłem z tatą. Tu się marzenia moje spełniają i stąd przyglądam się innym światom. Tu znam adresy moich kolegów, co wzięli świata kawałek w ręce. Z latarni jasnych szeregów rodzą się rytmy w mojej piosence. Miasto twoich snów i tylko w jednym serce zostaw. Można mieć tylko jeden Lwów, można mieć tylko jeden Wrocław. Jedno jest miasto twoich snów i tylko w jednym serce zostaw. Można mieć tylko jeden Lwów, można mieć tylko jeden Wrocław. Jedno jest miasto twoich snów. Można mieć tylko jeden Lwów, można mieć tylko jeden Wrocław. Jedno jest miasto twoich snów. Można mieć tylko jeden Lwów, tylko jeden Wrocław.
Zanim powiesz kocham o przygotowaniu do miłości w małżeństwie, temat, który podejmujemy w naszym rekolekcyjnym czasie wzrastania na antenie Radia Maryja, bo trwają rekolekcje dla młodych na antenie Radia Maryja, a my gościmy we Wrocławiu, w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Przed chwilą wraz z księdzem Bartkiem Kotem przechadzaliśmy się po Wrocławiu i ten Wrocław mogliśmy poznawać.
A dokładnie Lwowem.
O proszę. Właśnie, no. Więc to dwa miasta bardzo ze sobą połączone, ale to nie temat audycji.
Tak, tak.
Wracamy do tematu małżeństwa i wracamy do tematu miłości. O tych pięknych chwilach żeśmy mówili. Znowu Edyta pisze SMS-a. Prawdziwa miłość to nie tylko piękne chwile, ale również problemy, kłótnie, choroby, szara codzienność, kiedy odrzuca się własne wyobrażenia i oczekiwania, a odkrywa zwykłego człowieka, który ma swoje wady, zalety, kompleksy, przyzwyczajenia, a pomimo wszystko nie wyobrażamy sobie bez niego nawet dnia. To właśnie jest piękna miłość. Jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie i pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia. Pozdrawiam Edyta i my również Edytę pozdrawiamy.
Gratulujemy. To w pełni się zgadzamy i tak, miód na nasze serce.
I tutaj też Grzegorz. Wszystkie możliwe imiona.
Proszę Państwa, jest już prawie północ.
No więc, Grzegorz, mówiłeś o tym, że są takie sytuacje, kiedy ja muszę zrezygnować ze swojego wolnego czasu. Małżeństwo to jest taki moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć sorry, ale skończyło się moje, a zaczęło się nasze.
Z jednej strony trochę tak, ale z drugiej strony jest to bardzo groźne, ponieważ mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy dalej razem, znaczy od tego momentu...
Jest taki kawał, kochanie, jest taki kawał, kochanie, gdzie są nasze kalesony, prawda?
Mimo tego, że jesteśmy powiedzmy razem i ślubowaliśmy sobie miłość i będziemy razem jednością, to jednak chyba warto jest, żeby każdy z nas jakieś troszeczkę swojego czasu powiedzmy posiadał. Jakieś swoje, nie wiem, zainteresowanie, coś swojego, co powiedzmy jeszcze będzie odznaczała jakby moją cząstkę mnie, czyli powiedzmy jest małżeństwo, jest czas na to, żebym ja spędzał go z Kamilą, powiedzmy z moją żoną, natomiast jest też czas na to, żebym ja jednak mógł trochę od tego odejść, czasami nawet po to, żeby na to małżeństwo popatrzeć, powiedzmy sobie gdzieś z boku, tak, zobaczyć rzeczywiście, co jest ewentualnie nie tak, nad czym można popracować, jeżeli pojawiają się problemy, to nad nimi trochę pomyśleć, po to, żeby wrócić jakby z Kamilą o tym na spokojnie porozmawiać.
Żeby zatęsknić za sobą. Dobrze jest czasami ze sobą zatęsknić?
Dobrze jest ze sobą zatęsknić, tak, ale no generalnie to nie jest nasze doświadczenie tak naprawdę małżeńskie, bo tutaj Mirek opowiadałeś o tym, kiedy ten właśnie tato z walizkami w nieprzewidzianym momencie właśnie skrócił swoją podróż. Kiedy myśmy się rozłączyli, pamiętam po raz pierwszy na 2 tygodnie i to jakieś było stypendium, na które Olek pojechał do Stanów. Piękne, atrakcyjne miejsce, ale no też wrócił prędzej. Przebukował bilet bo po prostu wrócił prędzej. I to chyba 2 tygodnie prędzej wróciłeś. To była niesamowita niespodzianka i takie... Także to nie jest nasze doświadczenie, kiedy my mocno ze sobą tęsknimy, bo po prostu nie rozstawaliśmy się nigdy na tak długo. Natomiast kiedy takie momenty już były, to no rzeczywiście to jest trochę takie jak na pół gwizdka troszeczkę się żyło, tak, że no ja nie wiem, to jest kwestia uzależnienia już takiego od siebie, czy jak to nazwać, ale w każdym razie po prostu no nie żyło się tak jak normalnie, bo my naprawdę dużo czasu spędzamy ze sobą. Hobby mamy też wspólne.
Macie hobby jakieś?
Mamy.
właśnie.
I to nie są tylko spotkania małżeńskie. Lubimy tańczyć, tak. Chodzimy od kilku już dobrych lat na takie lekcje tańca razem w piątkowe wieczory. Właśnie to jest taki, no właśnie coś, co taka wspólna pasja, którą dzielimy i bardzo się z tego cieszymy.
Kolejny koncert charytatywny to będzie z waszym udziałem na scenie.
Pokaz tańca.
Ale mi się wydaje, że i chyba u mężczyzn występuje pewna potrzeba jednak dystansu i samotności. Wspomniany z Krzysiu Grzywocz, on bardzo tak obrazowo mówił, że nasze życie to jest taka dwukółka, wózek o dwóch kółkach. Jedno kółko to jest samotność, a drugie kółko to jest życie z ludźmi, wspólnota. I że te kółka muszą mieć swoją proporcję, bo jeśli będzie zachwiana proporcja, będziemy kręcili się w kółko. A żeby wózek mu się toczyć, to... I wydaje mi się, że wielu mężczyzn widzę dużą potrzebę samotności. Nie wiem, zauważyłem, że facet tylko 40 kupują psa. Przyszedł do domu, to Azorka, wyprowadź Azorka, tak? Azorek potrzebuje spacerku. Jest pretekst do samotnego spaceru, nie? Mnóstwo facetów ma jakieś garaże, chlewiki, cuda.
Miejsce, gdzie można uciec?
Tak, gdzie, schrony takie przeciw żonie. Kobiety mają chyba mniejszą potrzebę, taką naturalną, ale sądzę, że też higiena by na to wskazywała.
Mają mniejszą potrzebę naturalną, czy, że tak powiem, naturalnie coś takiego się wypracowuje, bo jednak jakby nie patrzeć, kobieta częściej ma okazję do tego, no nie ukrywajmy, żeby być sam na sam, wykonując chociażby te domowe obowiązki, których no bardzo często jest, jakby to powiedzieć, to ona tą, która je podejmuje.
Generalnie, może tak, odwiedziłem jakiejś siostrę, patrzę, on wchodzi do niej do domu, ona maluje paznokcie. Ja się pytam, co robisz? Ona mówi, nic. No ona nie ma pojęcia o nic nie robieniu. My faceci potrafimy naprawdę nic nie robić.
Empty box.
Tak. I nam jest trochę to potrzebne. Nawet potrafimy myśleć o niczym. Kobiety myślą, że żartujemy z nich. Ale faceci potrafimy myśleć o niczym. Nic nie robić, myśleć o niczym. I to jest bardzo ważny moment w naszym życiu.
To ja mogę powiedzieć taką anegdotę krótką, bo kiedyś, pamiętam, jak jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, poszedłem odwiedzić Kamilę. Siedzieliśmy, Kamila wtedy, powiedzmy, miała jakieś tam zajęcie i ona nagle zapyta mnie, co ty robisz? Ja mówię, nie powiem ci, bo się wkurzysz. Nie no, powiedz. Patrzę na tą karteczkę. I ją po prostu tam wewnętrznie...
Kurzyła się.
Bardzo. Ona nie potrafiła tego zrozumieć. Ja naprawdę wtedy nie myślałem o niczym. Potrzebowałem się oderwać.
Ja byłam pewna, że on rozmyśla, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo... bardzo chcę to wyrazić. To było narzeczeństwo, więc moje wyobrażenie o tym, jak myślą mężczyźni, było całkowicie inne.
No dobrze, to przejdźmy. Patrycjo i Tomku, jak to jest? Tomek, zdarza się moment, że myślisz o niczym?
No on chyba dość często, jak
zdarza się, że myślę o niczym, a zdarza się też, że myślę o tylu rzeczach, że zapominam, nie? O wszystkim.
Ale zdarza się też, że myślisz o Kamili. Patrycji. Mam nadzieję, że myślisz o Patrycji.
Tak, oczywiście. Także...
Patrycja?
No, zdarza się już czasem, tak? Tak jak Tomek mówił, czasem mu ciężko się skupić w miejsce, gdzie jest głośno, więc nawet jak jesteśmy i wychodzimy gdzieś razem, to faktycznie doceniamy ten czas, że idziemy gdzieś sobie wspólnie usiąść, nawet do restauracji, czy jakieś takie wspólne małe rzeczy sobie świętujemy, no to też szukamy właśnie takiego trochę cichego, odrębnego miejsca, żebym miała też pewność, że Tomek mnie będzie słuchał. Myślę, że Tomek już sam wie i szuka takiego miejsca, no bo jak jest dużo rozpraszaczy, to Tomkowi ciężko czasem się skupić na rzeczach i gubi wątki, co myślę, że jest też całkiem zrozumiałe w świecie, w którym jest bardzo dużo bodźców i myślę, że wiele osób ma po prostu z tym problem. No, ale myślę, że faktycznie czasem jest taka irytacja, że jak ja siedzę, równocześnie robię trzy rzeczy, a Tomek obok mnie siedzi i mówi, że no, że jest na przykład, że nie ma nic do roboty i w sumie sobie siedzi i coś by porobił, to tak czasem się denerwuje, wiadomo, ale bardzo doceniam to, że on po prostu potrafi, że potrafi też nie myśleć o niczym i nie robić nic, bo ja mam czasem z tym problem, a myślę, że jest to cenne, żeby umieć się tak zatrzymać i porobić nic po prostu.
Potrafić się zachwycić drugą osobą, która jest inna i nie musi być taka sama. Coś, co mnie zawsze fascynowało w małżeństwie, to też ta kwestia takiej no, umiejętności właśnie przyjęcia tego, że ten człowiek nie musi być na mój obraz i moje podobieństwo, tylko ten drugi jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, więc ja muszę też zaakceptować tę inność w drugim człowieku. I dzisiaj, kiedy też o tym żeśmy mówili, kiedy my byśmy chcieli, żeby wszystko było po naszej myśli, tak jak my chcemy, małżeństwo jest wielkim wyzwaniem.
Inność, tak? Inność jest myślę, że najpiękniejsza właśnie w małżeństwie, nie? Że ja mam obok siebie, bardzo blisko siebie kogoś, kto jest zupełnie inny niż ja. No, tutaj my za nią się różnimy naprawdę wszystkim, nie? Od chromosomów począwszy przecież, nie? Więc te różnice są przeolbrzymie. Mamy zupełnie inne, no, właśnie temperamentry i charaktery i też inne poczucie jakiejś wrażliwości. Ja dopiero się uczę tej wrażliwości, to ani tak naprawdę, to tak na boku. Zupełnie inaczej postrzegamy świat, ludzi. I w tym wszystkim, żeby się znaleźć, zrozumieć, to jest fascynujące.
A chciałbym was zapytać o momenty trudne. No bo przychodzi, no nie wiem, chyba że nie, ale tak mi się wydaje, że przychodzi moment, kiedy przychodzi różnica zdań, kiedy przychodzi gorszy dzień, kiedy się pokłócimy, kiedy się nie zgadzamy na coś, tak? Kiedy przychodzi to napięcie. Jak sobie z tym poradzić, żeby faktycznie to nie było coś, co będzie kulą śnieżną, która będzie urastała, która będzie się później przeradzała w coś, co nas będzie niszczyło, tylko faktycznie, no tak jak... Czasami to jest slogan, który się mówi o tym, że kryzys może być czymś dobrym, że kłótnia może być czymś, co zrodzi coś dobrego.
Myśmy na szczęście dosyć szybko odkryli dialogi, ten, o których dzisiaj trochę już mówiliśmy, ten dialogowy warsztat, bo w 7 roku naszego małżeństwa nas w świętej pamięci Orzech wysłał na dialogi małżeńskie jako parę małżeńską, po to, żeby mu ewentualnie potem pomagać właśnie w prowadzeniu dialogów narzeczeńskich. No i żeśmy pojechali posłusznie Orzechowi, myśląc, że no pojedziemy na weekend, dobrze, będzie zaliczone. Okazało się, że otworzył nam oczy na nas samych, ale no, to początek drogi takiej właśnie dialogowej, warsztatowej. I myślę, że dzięki temu trochę się też jakoś nie pozabijaliśmy po drodze, bo żeśmy w takich trudnych sytuacjach też starali się pamiętać o tych zasadach, które są bardzo proste, żeby na przykład bardziej słuchać niż mówić. To może taka pierwsza zasada, najprostsza, chyba najtrudniejsza, nie? Żeby czasami się ugryźć w język i po prostu dać się tej drugiej osobie, kochanej osobie, wypowiedzieć. Nawet jeżeli w tobie wszystko tak naprawdę buzuje i byś wygarnął... Zresztą myśmy mieli takie rozmowy na początku małżeństwa, nie? Że jako człowiek po politechnice tak bardzo logicznie, po inżyniersku potrafiłem ani wytłumaczyć, że nie ma racji. I wychodziłem zadowolony z takiej naszej rozmowy, że proszę bardzo, tutaj przeprowadziłem dowód wprost, tak, jest wejście, jest wyjście, wszystko się zgadza, tylko dlaczego ta Ania płacze? Dlaczego nie jest dlaczego myśmy się nie porozumieli? I trochę mi to zajęło czasu, zanim zrozumiałem, że to nie chodzi o to, żeby szukać racji, tylko żeby się skupić na relacji. Że ja, moim zadaniem jest otworzenie mojego wnętrza, mojego świata emocji, których ja sam nie rozumiem często. Bo generalnie mężczyzna to najczęściej to ma jedną emocję, czy poczucie głodu na przykład, prawda? Innych nie zna.
Pragnienie jeszcze.
No jeszcze czasami pragnienie, tak. No może być tak w drugiej
kwestii. Zmienne.
Albo zmienne, tak. Natomiast ja dopiero przy Anie się nauczyłem tak naprawdę, że tych emocji mam trochę więcej, a jeszcze je wypowiedzieć, zwerbalizować, no to jest w ogóle sztuka, mistrzostwo świata. A na przykład w małżeństwie to bez tego ani rusz.
Myślę. Aniu?
Tak, to jest prawda. Tak jak o tej inności mówiliśmy, ona jest naprawdę niesamowicie piękna, nas pociąga wzajemnie ta inność, ale ona też jest wyzwaniem. Ona naprawdę jest wyzwaniem, dlatego że no jakoś musimy z tą innością zmierzyć się. Chociażby tak, że właśnie, mówiliśmy już o tym świecie uczuć, który przyjęło się tak uznawać, że to kobiety są tymi osobami, które takim bardziej uczuciowe i o tych uczuciach potrafią mówić, mężczyźni nie. No, No tak chyba rzeczywiście też na przykładzie naszego małżeństwa trzeba powiedzieć, że było. Natomiast to, co ja w jakąś taką dziwną pułapkę wpadłam, to było to, że Olek powinien się domyślić, co ja czuję. Że skoro my tyle czasu ze sobą jesteśmy, skoro tyle już ze sobą rozmawiamy, skoro tak dobrze się znamy, no to przecież no powinien domyślić się, o co mi chodzi tak naprawdę, kiedy właśnie zachowuję się tak, a nie inaczej. I to właśnie te nasze reakcje, nasze zachowania, to było to, z czym jakoś na początku tego naszego małżeństwa mieliśmy największy problem, żeby rozpoznawać swoje reakcje. Olek, no właśnie, często ja przekonana o tym, że powinien domyślić, o co mi tak naprawdę chodzi, bo przecież dawałam do zrozumienia tutaj, prawda, on tak jakoś nie do końca, on naprawdę nie miał o tym zielonego pojęcia, o co mi chodzi. I też mi no, sporo czasu zajęło, że ja po prostu muszę mu o tym opowiedzieć. Po prostu muszę mu to powiedzieć. Co ja czuję, nazwać, co przeżywam, bo mimo najszczerszych chęci nie domyśli się tego. No i tak powolutku.
Co ci jest?
Powolutku.
Nic.
Tak.
Więc jak ojciec pyta właśnie o konflikty, to oczywiście nie jesteśmy małżeństwem, które jest wolne od konfliktów. Żony są trochę, ta ich amplituda jest mniejsza, chyba tak, Bogu dzięki. Ale to, czego się nauczyliśmy, to żeby opowiadać trochę o tym, co czuję w tej chwili. Nie? Że to na przykład jestem na ciebie zły, wściekły, tak, to mi się nie podoba. To trzeba powiedzieć. Nie? To trzeba nie dawać się domyślić, bo to się nie domyśli do wieczora albo do jutra rana, a w nas narasta w tym momencie taka negatywna emocja. Więc prosta rzecz, opowiedzieć. Nie? Ja mam prawo do swoich emocji. To też mówimy na podczas właśnie spotkań małżeńskich, że ja mam prawo do swoich również negatywnych emocji.
Kamilo?
No tak, nas na te dialogi wysłał Malina, więc też nasze początki naszego małżeństwa były dość burzliwe. Tych emocji u nas było bardzo dużo. To było bardzo dużo emocji, jakby takich, których uzewnętrznialiśmy obydwoje, ale tak naprawdę nie potrafiliśmy sami ich nazwać. To były wzburzenia, to były kłótnie, to były gdzieś tam jakieś trzaskanie drzwiami, to była pierwsza plastikowa porcelana w mieszkaniu. I dopiero kiedy zaczęliśmy właśnie wchodzić na drogę dialogu, odkrywać nasze temperamenty i co się też z tym wiąże, odkrywać nasze uczucia, nazywać te uczucia, mówić o nich drugiej osobie i to właśnie to samo, co Ania powiedziałaś, że no też oczekiwałam od Grzegorza, że będzie się domyślał, co ja czuję. No tak nie jest.
Nam jeszcze bardzo pomagają zasady dialogu, bo Olek wspomniał o pierwszej słuchaniu, odmówieniu, natomiast są jeszcze inne zasady, między innymi rozumienie docenianiem, czyli ja miałem w sobie wyrobiony taki schemat, że jeżeli powiedzmy my się kłócimy, my jesteśmy oboje ekstrawertyczni bardzo i to początkiem naszego małżeństwa współczuję sąsiadom tak naprawdę. Natomiast my jesteśmy bardzo ekstrawertyczni, czyli tak naprawdę no, bardzo głośno i tak bardzo mocno wyrażaliśmy jakby to, co czuję w środku, ale nie nazywając tego tak naprawdę. I mi bardzo dużo dało to w momencie, gdy ja zacząłem rozumieć, co tak naprawdę czuje Kamila. Nie osądzać ją. Jeżeli ona nam krzyczała na mnie z jakiegoś tam powodu, to ja się starałem nie odgryzać, tylko jednak zrozumieć to, co ona powiedzmy czuje, tak? Czyli jak ona się ze mną podzieliła, ja starałem się zrozumieć to, co ona czuje, żeby móc powiedzmy, no, chociażby się nie odegrać jej, tylko starać się jakby zrozumieć to, co ona się tam w sobie ma.
Też taki mechanizm wytłumaczenia w rozmowie, co tak naprawdę miałam na myśli, mówiąc pewne zdanie, pewne słowa, bo też inaczej odbieraliśmy to, co do siebie mówiliśmy, inaczej się nawzajem rozumieliśmy, dopiero po wytłumaczeniu, co tak naprawdę chciałam powiedzieć, co chciałam przekazać, odkrywaliśmy, że no totalnie inaczej się rozumieliśmy.
A może przeskoczymy, bo myślę, że to też będzie dla wielu naszych radiosłuchaczy ważna rzeczywistość. Przeskoczmy trochę z tego pułapu zanim powiesz kocham, wejdźmy w ten pułap już powiedziałem kocham, czyli jesteśmy małżeństwem i pojawia się rzeczywiście ten moment, że my się zaczynamy, albo żeśmy się do siebie przyzwyczaili w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, albo faktycznie nie potrafimy się porozumieć. Jak przekonać, czy da się w ogóle przekonać drugą stronę do tego, że my potrzebujemy dialogu, że my potrzebujemy narzędzia, które nam pomoże. Wiem, że to nie jest stricte temat.
Tak, ale mi się wydaje, że to jest coś, co teraz obserwuję w duszpasterstwie. To znaczy albo ludzie, którzy intensywnie są ze sobą, albo na początku małżeństwa zaczynają się ludzie potwornie kłócić. Potwornie. I to ludzie, no, przyjemni, mili, sympatyczni ludzie nagle opowiadają, że no, faktycznie sprzeczki są tak mocne, tak. I na początku byłem bardzo zaniepokojony tą sytuacją, bo to jakieś takie nowe zjawisko i takie falowe bardzo. Ale potem odkryłem, że to wcale nie jest trudny moment. To znaczy oni odkrywają tak, albo się pozabijają, albo się rozstaną, albo coś zrobią. I najczęściej wybierają tą trzecią opcję. I zaczynają szukać, nie? Szukają różnych warsztatów, szukają zrozumienia, zaczynają książki czytać, jadą na dialogi. I po dwóch, trzech latach okazuje się, że rezultaty są super, są rewelacyjne rezultaty. W dużo trudniejszej sytuacji są te małżeństwa, gdzie na przykład rodzice powiedzieli, najważniejsze, żebyście się nie kłócili. To jest najważniejsze. I oni na zaciśniętych zębach jadą 3-4 lata. Napięcie jest tak silne i tak mocne, że jak w pewnym momencie dochodzi do wybuchu, to naprawdę są drzazgi. Także ten piękny sen, który miał być, a się okazuje awanturą domową, wcale nie jest taki groźny.
To jest to, co mówił papież Franciszek, kiedy był w Krakowie. Są potrzeba czasami, żeby talerze latały, ale najważniejsze jest, żeby przed zachodem słońca powiedzieć przepraszam, bo zimna wojna dnia następnego jest gorsza niż ta kłótnia dnia wcześniejszego.
Ciche dni wykopują takie fosy, że są nie do przebycia potem. No.
Jak przekonać współmałżonka do tego, że trzeba coś z sobą zrobić, żeby się nie posypało do końca?
Mi się wydaje, że to będzie bardzo trudno. To jednak potrzeba jakiejś akcji z zewnątrz jednak. To jedna z dziewczyn opowiada mi, że znasz mojego męża, on się w ogóle nie odzywa, on w ogóle nic nie mówi, nic nie można z niego wydusić. Wiesz, on przyszedł z pracy i nagle zaczął opowiadać o swojej pracy. I mówi tak ładnie, zaczął opowiadać, no i co zrobić? No i powiedziałam mu, tak masz robić, masz być otwarty, masz mówić. I co? Przestał. To jest to. Mi się wydaje, że tutaj stajemy czasami bezradni zupełnie wobec siebie. Nie?
Zanim powiesz kocham, o przygotowaniu do miłości w małżeństwie to jest temat, który podejmujemy w naszym dzisiejszym rekolekcyjnym czasie wzrastania. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, drodzy radiosłuchacze, z Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia. Zachęcamy do pisania SMS-ów. Przypomnę numer telefonu 536 600 500 536 600 500 i do telefonowania 693 112 200 lub 693 112 255 693 112 255. Zapraszamy na kolejny spacer po Wrocławiu.
Niech spacer tuż przy Odrze poruszy cię jej głębią, jej dobry wpływ cię odrze ze złudzeń, które gnębią. Niech szczezną bóle głowy, odpłyną gniewy, złoście i nowy nurt myślowy niech porwie cię przy moście. Niech skończą się w tej porze kłótnie i frazesy, a wody szum pomoże odreagować stresy. Niech serce odrapane odrodzi się jak wiosną, a wszystkie połamane gałązki niech odrosną. Odrestaurujesz uśmiech, odżegnasz odrętwienie i ze spokojem uśniesz snem twardym jak kamieniem. Ten kamień w wodę chluśnie, aż spłoszą się gołębie, lecz ty tak twardo uśniesz, żeś nigdy nie spał głębiej. A kiedy znowu oczy otworzysz, to od razu odpłyną twe kłopoty, nie ujrzysz ich obrazu, odfroną nie przeszkodzą. przez grzeczność, lekkie jak płatki śniegu, i każda niedorzeczność na drugim spocznie brzegu. A kiedy noc przeminie i wstaniesz ze swej sofy, niech brzegiem pieśń popłynie, bogata w apostrofy.
O flumen w Bratisławie, klawędzich palmużerów, klejną cię w drzewo prawie i pani mych spacerów. Tyś lepsza jest od wyżyn, przy tobie przystań moja, jak pieśń przy ogniu chyżym, jak dla Hektora Troja. Nad tobą płacze wierzba i śpiewa słowik rdzawy, po paskę wiąże dzierżba i czapla szuka strawy. Gdy mróz twe zetnie wody, srożysz się krysy płaszczem, lecz gdy odtają lody, znów kacze brzuszki głaszczesz, to dzięki tobie widzę, jak płynny los człowieczy, i wcale się nie wstydzę od razu przejść do rzeczy.
Zanim powiesz kocham, o przygotowaniu do miłości w małżeństwie rozmawiamy podczas dzisiejszego rekolekcyjnego czasu wzrastania. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu gości nas przez te 3 dni rekolekcyjne. Dużo żeśmy mówili o przygotowaniu do małżeństwa, dużo żeśmy mówili o małżeństwie. Chciałbym jeszcze zadać takie pytanie o doświadczeniu Pana Boga. Trochę żeśmy już powiedzieli sobie o tym sakramentalnym wymiarze małżeństwa, ale jednak też o wspólnocie, którą się tworzy przed Panem Bogiem. Są takie pewne slogany, które albo slogany, albo nie, ale które się gdzieś wykorzystuje często przy mowie o katolickim małżeństwie. Wiem, wspólna modlitwa, wspólna msza święta. To są slogany, czy to są rzeczywiście narzędzia, które pomagają to małżeństwo budować i w nim trwać? Jakie doświadczenie jest wasze?
My na początku małżeństwa staraliśmy się poukładać jakieś takie rzeczywiście pewne wspólne rzeczy. Czasami to wychodziło, czasami nie. Dzisiaj jest jedno pewne. Zawsze co najmniej niedzielna Eucharystia jest razem. Także i dbamy o to, żeby rzeczywiście na tą Eucharystię razem pójść, żeby powiedzmy z Panem Bogiem tutaj powiedzmy pobyć. Próbowaliśmy wspólnej modlitwy. Jak wspomniałem, czasami ona wychodziła, czasami nie wychodziła. Natomiast pamiętamy jednak o tym, żeby modlić się za siebie wspólnie. I to jest tak naprawdę bardzo ważne dla nas. Żeby powiedzmy, ja powierzam Kamilę powiedzmy Panu Bogu, a Kamila powierza Panu Bogu mnie. I razem tak powierzam swoje małżeństwo. My też w małżeństwie mamy wiele problemów takich, które też nie zależą od nas. I nam tak naprawdę też jakby relacja z Bogiem właśnie w ten sposób pozwala na to, żeby nad tymi problemami przejść, żeby w ogóle o nich mówić, właśnie bo dzielimy się nimi podczas takich wyjazdów dialogowych z narzeczonymi, ale właśnie pozwala nam je przeżywać, pozwala nam też zrozumieć też trochę siebie, tak jakby w relacji z Panem Bogiem.
Gdyby nie sakramentalne małżeństwo, gdyby nie Pan Bóg, to ciężko byłoby poradzić sobie z tymi trudnościami, które gdzieś tam nas dotykają. I to jest właśnie ten widzialny znak, niewidzialnej łaski na pewno dla nas i my to czujemy codziennie.
Nim oddamy głos Ani i Olkowi, bo myślę, że macie doświadczenie w tym większe. Jak wy na to patrzycie, Patrycjo i Tomku, na modlitwę, na relację z Panem Bogiem? Ona pojawia się u was wspólna?
Wspólnie to tak na głos się nie modlimy, ale zazwyczaj to po prostu koło siebie się modlimy. Akurat nam, powiedzmy, ta forma... Trochę wstydu czujemy może, czy czasem, nie lubimy tego razem robić na głos, ale co do naszego wspólnego życia i z Panem Bogiem, no to uważamy, że te prawdy moralne, czy życie z taką etyką, to jest za mało, no bo to jednak tylko ludzie stworzyli to prawo, którzy się mylą, którzy są słabi i to, co daje Bóg w przykazaniach, no to jest coś więcej. Jest jakaś esencja z tego i tego trzeba się trzymać według nas.
No ale też bardzo pilnujemy, myślę, tego, tak właśnie ta niedzielna Eucharystia dla nas też jest bardzo ważna, szczególnie jeżeli w ciągu tygodnia też nie zawsze mamy ten czas na niektóre rzeczy, na taką też właśnie wspólną modlitwę, no to jest taka nasza wspólna modlitwa, też studiujemy w weekendy, ale mimo wszystko staramy się robić wszystko, żeby w tą niedzielę razem pójść na tą mszę. Też sobie wyznaczam, no Maciejówka daje do tego przestrzeń po prostu, żeby gdzieś razem też pogłębiać tą wiarę i chodzić czy na wymiary wiary, czy na Biblię, no czy na jakąkolwiek wszelką inny rodzaj modlitwy, czy na mszę, więc my po prostu też staramy się szukać takich naszych rzeczy, które będą dla nas. Teraz akurat zaczęliśmy chodzić razem na Biblię, bo sobie tak postanowiliśmy kiedyś, że będziemy czytać wspólnie Biblię, jak będziemy się spotykać. No nie zawsze to wychodziło, więc teraz mamy przynajmniej taką motywację, żeby faktycznie te kroki podjąć. No więc staramy się po prostu znajdować taki czas, żeby się też właśnie czy obok siebie pomodlić, czy razem pomodlić, czy zaplanować sobie też ten czas, bo to też czas bez tego planowania no może nie wyjść po prostu. Mm-hmm.
A jak to wygląda u was?
No wygląda różnie, można powiedzieć. Czyli tak falujemy z tym naszym życiem religijnym raz intensywniej, raz troszkę mniej intensywnie, raz są takie, a raz inne formy. Natomiast mieliśmy to szczęście, że obydwoje żeśmy weszli w związek małżeński z duszpasterstwa akademickiego. W związku z tym jakiś taki poziom, powiedzmy, religijności był w nas gdzieś tam zaszczepiony i myśmy nasze życie religijne zaczęli od najprostszej możliwej rzeczy, czyli wspólnej modlitwy małżeńskiej. I temu się wiernie trzymamy od tych 30 prawie 4 lat i myślę, że to nas buduje też tak naprawdę duchowo. I później cała reszta tak naprawdę jest pewną konsekwencją tej wspólnej modlitwy. Żeśmy też odkrywali takie niezwykłe rzeczy, że na przykład modlitwa małżeńska tak naprawdę jest nawet bardziej intymna niż pożycie małżeńskie.
To jest przykład, który wykorzystywałem, prowadząc właśnie tak zwany kurs przedmałżeński.
Tak, że... to nie jest prosta sprawa, bo na modlitwie no, trudno, prawda, przed Bogiem się ukrywać, być nieszczery. A modlitwa, kiedy...
Przy spożyciu może.
To za chwilkę.
Tak, z ciekawości.
Z ciekawości.
Nie ma, no, jestem wierzący, ale nie praktykujący.
Także w takiej wspólnej modlitwie małżeńskiej, kiedy chcemy tak naprawdę no, być szczerzy wobec Pana Boga i siebie, no to odkrywamy tak do końca swoje serca. I to jest trudne. To jest zawsze obawa przed tym, jak zostanie się przyjętym, odczytanym, czy nie będzie się śmiesznym na przykład, prawda?
No właśnie, to co żeś powiedział. Tak, jest nam jeszcze trochę wstyd przed sobą, otworzyć się. I to jest piękne powiedzenie, że my mówię w sensie ogólnie, często nie mamy problemu przed tym, żeby obnażyć się przed drugą osobą, ale mamy problem przed tym, żeby wypowiedzieć przy niej te intencje, które chcę powiedzieć Panu Bogu.
Tak, i to żeśmy doświadczali w naszym, na początku małżeństwa, że to trzeba było jakoś się tego nauczyć, a myślę, że teraz doświadczamy owoców tego, że nam się udało jednak gdzieś nauczyć tej wspólnej małżeńskiej modlitwy i bez niej sobie tak naprawdę nie wyobrażamy wspólnego życia małżeńskiego.
No tak, to prawda. To tak jakoś weszło w nasz taki krwioobieg małżeński i to jest niesamowity kapitał. Jak właśnie często mówimy o tym małżonkom czy narzeczonym, zacznijcie się. Naprawdę, to niewiele czasem trzeba. To jakieś wspólne odmówienie, nawet taki Ojcze nasz, zdrowaś Mario, ale razem, ramię w ramię, ale potem też przychodzą takie modlitwy spontaniczne, kiedy też niesamowitą rzeczą jest właśnie to odkrywanie dialogu, ale w dialogu małżeńskim nie powiedzieliśmy sobie tak ważnych rzeczy, jak powiedzieliśmy je sobie w czasie modlitwy. To było niesamowite i takie naprawdę tak szczerzy i tak bezbronni też w tym, bo to jest to obnażanie się wobec siebie, jeżeli rzeczywiście chcę wypowiedzieć to, co gdzieś tam w sercu gdzieś mi gra, to jest takie stawanie wobec drugiej osoby w takiej bezbronności. Bo on, no, to jest, o tym ryzyku mówiliśmy, tak? To jest też ten właśnie rodzaj ryzyka, że ja staję bezbronna i mam nadzieję, że nie wykorzysta tego przeciwko mnie. I w drugą stronę też tak działa, tak? Ale jeżeli na takie zaufanie się zdobędziemy, to daje niesamowity, to przenosi nas zupełnie
jeśli pozwolicie, to jeszcze ja mam trochę ten wstyd, to bym podrążył, bo teraz sobie uświadomiłem coś bardzo ważnego w moim życiu, jak o tym mówicie. Ja nawracałem się na pierwszy roku studiów. I w zasadzie tego, co szukałem w duszpasterstwie akademickim, to nie Pana Boga, tylko walki z komuną, nie? Kontaktu z podziemiem i walki z komuną. I mieszkaliśmy w akademiku, w pokoju, w 9 osób w trzyosobowym pokoju. I spaliśmy na bibule, każdy zajmował się czymś w podziemiu tam i zaczęliśmy się strasznie kłócić ze sobą. Pamiętam, pojechaliśmy jakieś do Lwówka Śląskiego na rekolekcję z Orzechem, Orze nas wyciągnął. No i po tych rekolekcjach żeśmy stanęli na podwórku i słuchajcie, coś, albo się rozstajemy. Pierwsze, bo wyprowadzamy się od siebie, każdy idzie do innego pokoju, wciągnie nowych chłopaków w działalność podziemną, będzie fajnie. Ale ktoś mówi, no ale to chyba tchórzymy, jednak coś, to jest akt tchórzostwa. No i ktoś tam pąknął, a jakbyśmy zaczęli się razem modlić, nie? I wszyscy zamarli, nie? Była cisza. To były chłopacy świeżo nawróceni, nawracający się tacy. Naprawdę odlegli od kościoła, wiary i wszystkiego. No dobra, spróbujmy. Pamiętam, żeśmy wrócili i to miała być ta pierwsza modlitwa u Piotrka Unieckiego w pokoju. On miał jedyny telewizor w akademiku. I stanęliśmy tak, co dalej, nie? Więc ktoś pana pomysł, to może wyłączymy telewizor. No, dobry pomysł, nie? I kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Kompletnie. I ktoś powiedział, to nie wiem, Zdrowaś Mario znacie? No znamy, to on mówi się Zdrowaś Mario. Okazało się, że jeszcze jedną modlitwę, którą znamy, to jest Ojcze Nasz. Więc już nic. Powiedzieliśmy Ojcze Nasz i koniec. I okazało się, żeby zacząć się modlić, trzeba się przygotować do tego jakoś, nie? I tak na początku tak żeśmy próbowali. Najlepiej było dużo ciszy, bo to fajne. Można jakiś fragment z Pisma Świętego przeczytać. I powoli zaczynaliśmy tak. Potem żeśmy odgruzowali taki pokój, który był zagruzowany, że tam zrobimy rzekomo pokój nauki, a zrobiliśmy kaplicę. I ludzie przychodzili z akademika na modlitwę. Sporo ludzi tam przychodziło wtedy. I od tego czasu w zasadzie, gdzie mieszkam z ludźmi, to u nas też te komplety i jutrzni odmawiamy codziennie razem. I to zupełnie zmienia jakość życia. To jest ile? Jutrznia to jest 12 minut, nie? Może no, 13 minut. Kompleta to jest 6 minut. I to kompletnie zmienia jakość życia, nie?
W tym kontekście mam też pytanie do was z perspektywy małżeńskiej, bo wiem, że to jest, a propos właśnie modlitwy, pojawia się takie też niebezpieczeństwo. W konfesjonale przynajmniej się z tym spotkałem, a mianowicie, czy pani się modli, czy pan się modli? Tak, codziennie modlę się z dzieckiem. Zastępowanie, trzy wymiary modlitwy. Modlitwa z dzieckiem, modlitwa z małżonkiem, modlitwa moja indywidualna. Co się dzieje, kiedy zaczynamy te trzy wymiary zastępować tylko jednym? Albo nawet może nie tyle, co się dzieje, ale co zrobić, żeby tego nie zrobić?
Czy dobrze, że w ogóle któryś z tych wymiarów, jak to ojciec nazwał, jest, więc może tego zacznijmy, że nie ma co narzekać, jeżeli ktoś mówi, że się modli. Tak? No może z dzieckiem, wiadomo, że ta modlitwa jest na poziomie dziecka, aczkolwiek no też myślę, że ma niesamowitą wartość. Oczywiście dobrze by było, gdyby to były te trzy wymiary modlitwy, czyli właśnie, jeżeli są dzieci w domu, to z dziećmi, czy z dzieckiem, z żoną, mężem, no i indywidualnie. Nie? To jest, można powiedzieć, optimum. Myślę, że każda z tych modlitw jest na swój sposób ważna i potrzebna i pewnie nie powinniśmy zastępować, ale jeżeli zastępujemy, na przykład jest jedna, to ja bym tutaj rozgrzeszył.
Mamy kurs ten, kapłański. Dzień skupienia kapłanów.
No to jeszcze raz, teraz z włączonym mikrofonem. Mi bardzo zapadło w pamięć to stwierdzenie, że modlitwa jest intymna i do tego, dlatego ciężko się do tego przyzwyczaić, ciężko to zrobić z drugą osobą, no bo stajemy przed Bogiem jak takie dziecko, często mówimy o swoich słabościach, no... Ja jestem jednak dorosłym facetem, no to jak mam przy Patrycji na przykład, która polega na mnie i tak mam się otwierać, obnażać, nie? Więc może z
i
tego właśnie...
I przyznać się do tego, że jestem słaby.
Dokładnie.
Modlitwa to stanięcie w prawdzie, ale to też... No właśnie, czy jestem w stanie budować związek małżeński, czy jestem w stanie budować miłość małżeńską na pozorach? Na budowaniu, jakby to powiedzieć, na wizji siebie, a nie na sobie jako prawdziwym człowieku.
No 50% w tej chwili chyba w wielkich miastach małżeństw się rozpada statystycznie, więc myślę, że tutaj niestety liczby mówią swoje. Oczywiście nie, no odpowiedź jest prosta. Te pozory nam może rok, może dwa, w najlepszym przypadku może jeszcze jeden czy drugi, ale dłużej nie damy rady, nie, to... Chyba, że gdzieś tam właśnie człowiek zaczniemy żyć jak takie dwie równoległe linie koło siebie, no to chyba, że o takim małżeństwie mówimy. Ale jeżeli to ma być faktycznie wspólnota, o której tutaj mówiliśmy, ma być relacja, ma być więź, ma być przyjaźń, no to nie ma możliwości, żeby na pozorach budować. Nie? To musimy w tym momencie powiedzieć, jacy jesteśmy, dać się też zobaczyć, dać się opowiedzieć, dać się rozpoznać, dać się obnażyć w każdym wymiarze. I takim być też przyjętym.
Dobrze przeprowadzony kurs przedmałżeński, tak sobie powiedzmy, powinien być takim kursem, w którym ja jestem w stanie powiedzieć, rzeczywiście poznałem cię, zrozumiałem nie to, że ja się nauczyłem, co to znaczy być żoną, czy co to znaczy być mężem, tylko że właśnie poznałem ciebie jako mojego potencjalnego męża, jako moją potencjalną żonę.
My jedąc na... dialogi, w ogóle biorąc udział w kursie tutaj w Maciejówce przygotowania do małżeństwa, później na dialogi, trochę oczekiwaliśmy tego, że rzeczywiście nam te dialogi pomogą i w ogóle cały kurs pomoże mi poznać i odkryć, czy rzeczywiście Kamila to jest ta osoba, z którą ja chcę spędzić resztę życia. Na pewno pozwolił mi odpowiedzieć na bardzo wiele pytań, na które nie zadawałem sobie tych pytań w ogóle wcześniej. I to na pewno, powiedzmy, pomogło mi tę decyzję raczej utwierdzić się w tym, że ta decyzja jest dobra.
Oprócz tego, że poznać drugą osobę, to też poznać siebie, poznać moje myślenie, poznać to, co dziś w sercu nie wybrzmiało wcześniej i odkryć, jak to brzmi razem w połączeniu z melodią drugiego serca i czy to stworzy harmonię.
My też wracając jakby z tych dialogów, pamiętam... Trochę jechaliśmy ze strachem, tak, bo słyszeliśmy o tych statystykach, że pary się rozpadają, że może być strasznie, że możemy wrócić osobno. Nie wróciliśmy osobno, wróciliśmy razem, właśnie bardzo umocnieni. I nawet z Kamilą doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę te pary, które nie przygotowują się w ten sposób do małżeństwa, bardzo dużo tracą, ponieważ wiele rzeczy wychodzi później. Statystycznie, jak już było tu mówione, no wiele par się rozpada ze względu na brak zrozumienia. No, takie dialogi właśnie pomagają.
pamiętam, że też rozmawialiśmy o tym w kontekście tego, że nie tylko pary, które się przygotowują do małżeństwa, ale pary ogólnie powinny na takie dialogi pojechać, bo to naprawdę daje niesamowite owoce.
Takie trochę wyważanie otwartych drzwi, czyli coś, co można by było zrobić wcześniej, musimy do tego się dokopywać dużo później i coś, co właśnie może później rodzić jakieś konflikty, niesnaski czy trudności. Drodzy, no piękna, myślę, ta nasza dzisiejsza audycja i myślę, że ona jest budująca. Przyszło kilka też SMS-ów, które potwierdzają potrzebę mówienia o takich rzeczach i też właśnie w kontekście młodych ludzi, którzy poszukują i którzy mają podjąć związek małżeński. Więc lądując już powoli, bo 10 minut nam jeszcze audycji zostało, pytanie...
O ten seks.
Wierzący, nie praktykujący.
Ale jak mógł.
Może poza falami eteru.
Natomiast chodzi mi o to, żeby właśnie, jak zachęcić młodych, żeby faktycznie nie popatrzyli na kurs przedmałżeński, tylko jako na konieczną formalność. No bo papier w cudzysłowie trzeba mieć, tak? Ja muszę mieć zaświadczenie do tego, żeby do związku małżeńskiego podejść, no żeby nie bazować tylko i wyłącznie na swoim wyobrażeniu, że my już wszystko o sobie wiemy przecież. To już, co oni nam tam mogą nowego powiedzieć?
Myślę, że to jest tak, że jeżeli traktują małżeństwo jako coś bardzo poważnego, jako poważną decyzję, pewną też zmianę, która powinna nastąpić, tak jakby z momentem jakby przyjęcia tego sakramentu, to jeżeli myślimy o tym właśnie w taki sposób, bardzo poważny sposób, to powinniśmy do tego też bardzo poważnie podejść. To już było dzisiaj mówione, ale jeżeli przygotowujemy się do chociażby, mówię, przyszłego zawodu, kończąc szkoły, studia, to dlaczego nie przygotować się na poważnie właśnie do małżeństwa? I myślę, że to jest naprawdę argument, który no, do mnie bardzo trafił. Tak? Ja, przygotowując się z Kamilą do małżeństwa, chcieliśmy to zrobić bardzo dobrze. Zakochaliśmy też się, można powiedzieć, trochę w tej metodzie, tak? bo później postanowiliśmy to kontynuować jako małżeństwo, żeby powiedzmy w tymi zasadami, czy to, co odkryliśmy właśnie na tych dialogach dla narzeczonych, żeby to kontynuować później. I powiedzmy, no, według mnie właśnie poważnie traktując to, co chcemy zrobić, a też bierzemy pod opiekę tą drugą osobę, stajemy się z nią jednością, to jest na tyle ważne, żeby rzeczywiście do tego podejść bardzo poważnie.
Co więcej, u nas zawiązują się te kolejne grupki spotkań małżeńskich, takie grupki, które są pomocowe, gdzie kilka małżeństw spotyka się co miesiąc. Oni sami animują sobie to spotkanie, dotykają jakichś różnych ważnych tematów, wymieniają się swoim doświadczeniem albo brakiem doświadczenia, albo swoją słabością też. I przyznam się, że te nowo zawiązujące się grupki to są ludzie, którym naprawdę bardzo zależy. I to jest, ostatnio tak piękne spotkanie z nowymi parami, które chcą zawiązać taką grupkę. I pytania, które stawiali, były tak w dziesiątkę, i tak też nie nadęte, nie było tam żadnego egzaltacji, ale było tak bardzo trzeźwe spojrzenie, że to wygląda, no bądź dobrej myśli po prostu, jednym słowem, bądź dobrej myśli patrząc na coś takiego, nie?
To też jest nadzieja dla no właśnie, dla tego, żeby nie wpaść w tę złą myśl statystyki, która, prawda, jest nieubłagalna i możemy usiąść i powiedzieć raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.
Ale ta statystyka ma swoje dobre strony, bo ona wymusza trochę, nie? Wyrywa nas z jakiegoś letargu, nie? I to jest ostrzeżenie, to jest jak czerwone światło na drodze. Teraz nie jedź, bo może się coś stać, nie? Mi się wydaje, że to można też, to jest wiadomość, którą można też dobrze wykorzystać. No tak, miłości trzeba się uczyć. To jest,
i walcz o swoje małżeństwo, walcz o swój związek, bo no właśnie, bo statystyki są nieubłagalne.
Ja jakoś ostatnio tak można skutek tej wojny na Ukrainie, nie lubię słowa walczyć, nie lubię słowa o coś, wejść w pewien proces tworzenia. Są dobre procesy na tym świecie. Jest dobry proces rozwoju miłości. Miłość się rozwija. Miłość przechodzi kolejne swoje etapy. Miłość do końca jest fascynująca. teraz w Maurycy miałem rekolekcję i zrobił się takie spotkanie. Życie zaczyna się po 60, nie? Kiedy już idzie na emeryturę i ma się człowiek czas na wszystko. Znaczy, pytanie, jakim światłem oświetlimy coś, nie? Jaki reflektor zapalimy? Tak.
No właśnie, bo tutaj tak trochę mówimy poważnie, seriozniej bym powiedział, a przecież to jest piękna przygoda, bycie razem w małżeństwie. Nie? To jest coś niesamowitego, fascynującego. I to mówię z pełnym przekonaniem po tych 30 prawie 4 latach życia wspólnego z Anią. I myślę, że tak to trzeba młodym mówić, nie? To właśnie.
Ale też trzeba młodym powiedzieć, celibat jest też piękną przygodą.
No. Pewnie tak. Nie praktykuję. Możemy o tym porozmawiać po audycji.
Ojcu polecamy to życie w celibacie. Ono daje też...
Tak, bo ja myślę, że paradoksalnie te dwie rzeczywistości się bardzo, bardzo łączą. To zanim powiesz kocham, to się dotyczy i związku małżeńskiego, ale również i powołania zakonnego czy kapłańskiego, więc o tym też serdecznie oczywiście naszych radiosłuchaczy do myślenia o tej rzeczywistości też zachęcamy. Koniec już powoli, 5 minut nam pozostało, ale jeszcze, gdybyśmy chcieli postawić znak zapytania na końcu tego tematu, zanim powiesz kocham, to co?
Znak zapytania.
Co zrobić, zanim powiem kocham?
No to może tak bardzo pragmatycznie to pojedź na rekolekcje takie rekolekcje, właśnie ten kurs, jak to nazwaliśmy, przedmałżeński. Najlepiej ze spotkaniami małżeńskimi, bo tam będziesz miała szansę na to, żeby z chłopakiem, z dziewczyną porozmawiać. W ogóle czas wspólnie spędzony jest w ogóle zawsze pięknym czasem, więc no w ten sposób, to wspólny weekend, no to szansa na sukces.
Grzegorz, zanim powiesz kocham, co byś odpowiedział?
W sumie to nic bardziej odkrywczego. Bardzo zgadzam się tutaj z Olkiem. Rzeczywiście coraz więcej też par przyjeżdża, takich, które są dopiero na początkowym etapie jakby tego odkrywania miłości, czy rzeczywiście ta osoba, z którą przyjechali, jest tą osobą. I to chyba właśnie to zachęcenie właśnie do tego, żeby tam te pary się spotkały i zaczęły poznawać.
Być może to są jakieś narzędzia do tego, żeby dalej pracować i właśnie tam te narzędzia można zdobyć, dowiedzieć się o nich, odkryć i tworzyć.
Ja dam szansę jeszcze, bo pewnie za chwilę będzie Patrycja i Teo będą wywołani do odpowiedzi, a widzę po ich oczach, że oni jeszcze potrzebują chwili. Ja bym powiedział tak, zanim powiesz kocham, zrób jedną wyprawę, bardzo ważną wyprawę do swojego serca. Do tego miejsca, gdzie przyczyniają się wszystkie nitki naszej egzystencji, intelekt, uczuciowość, talenty wszystkie, seksualność, całe życie, nasze doświadczenie życiowe. No to tam, gdzie po prostu jestem ja. To nie jest łatwa wyprawa, ale zrobić wyprawę do tego miejsca. Po co? Po to, żeby poczuć się tam dobrze. Żeby powiedzieć, to ja jestem, nie? Zacząć mieć zgodne życie z samym sobą. To jest moje serce, to jest moje ukochane serce. I owszem, czasami jest tam bałagan w tym sercu, czasami trzeba zrobić jakieś, posprzątać, remont nawet zrobić, ale to jest moje jedyne ukochane serce i spróbować je trochę zharmonizować, dobrze nastroić. Czyli mamy pianino, obok nas stoi pianino. Jak je przesuniemy, to ono się rozstraja. Kiedyśmy próbowali odkurzyć za nim. Przesunęliśmy, rozstroiło się od razu. Nie? To Elżbieta z Dijon mówiła, że człowiek jest jak instrument, na którym można wygrać bardzo piękne melodie, przepiękne, tylko że ma jeden feler, rozstraja się, łatwo się rozstraja. I znaleźć sposoby, jak mam się nastroić, nie? Żeby ta samotność była właśnie takim czasem dla kogoś też. Nie? Złapię dobry nastrój, spotkam się z tobą, będę dobrze nastrojony. Ale no, pierwszy etap to jest jednak wyprawa do swojego własnego serca.
Zanim powiesz kocham?
To ja bym powiedziała, że nie można się też bać chyba tak zaryzykować i zaangażować. No bo jednak wejście w relacje i gdzieś budowanie tej relacji jest pewnego rodzaju ryzykiem, ale jest też, wymaga też ogromnego zaangażowania, które myślę, że da się zrozumieć, że się gdzieś też opłaca.
Ja myślę też, że chyba sporo rzeczy warto sobie uporządkować od kwestii takiej psychologicznej, czy pozwalczać jakieś swoje uzależnienia, problemy, zanim się odda dla drugiej osoby. No a co do statystyk jeszcze, no to ja przynajmniej się statystyk nie boję. Większość ludzi się myli, nie przeszkadza mi bycie w mniejszości, jeżeli o to chodzi. Także.
Gdybym trzy rodzaje kłamstwa. Jest kłamstwo pojedyncze, wierutne i statystyka. Też niektórzy tak mówią. Natomiast też temat tego, żeśmy nie poruszyli, ale już za bardzo nie ma czasu. Czy swojej miłości można być pewnym? Bo wielu mówi, no ja czekam, bo muszę zobaczyć, czy będę pewny. Czy będę pewny tego, że to jest ta osoba. Czy tego można być pewnym?
No myślę, że ja bym mógł powiedzieć, że mogę być pewny, bo byłem świadkiem dwóch porodów, niestety tych dwóch ostatnich. W ciągu, przy pierwszym i drugim, czyli przy Janku i Marysie, jeszcze nie było takiej możliwości, żeby razem być żoną przy porodzie, ale przy właśnie Kubie i Oli owszem. I jeżeli właśnie miałbym mieć dowód miłości, to widziałem, jakim trudem jest poród, jakim trudem, jak ryzykuje Ania życiem całym, żeby to dziecko urodzić. Też dla mnie. Więcej nim nie trzeba.
Pięknie. Piękną puentą w takim wypadku kończymy ten dzisiejszy program. Drodzy, na zakończenie jeszcze zawsze to jest tradycja pozdrowienia. Kogo chcielibyście pozdrowić? Może tym razem też od najmłodszych zaczniemy. Tomek?
Wszystkich, przede wszystkim to dobrych chłopaków. No a tak poza tym to oczywiście rodzinkę, mamę, tatę, dziadków, ciocie, którzy pewnie słuchają i tyle.
Ja też myślę, że głównie właśnie rodzice, którzy nas słuchają. No i też myślę, że podziękować za ten obraz po prostu małżeństwa, który nam pokazali i dali.
Pięknie. Patrycja Bartkowiak i Tomek Guziak, para z Maciejówki, która przygotowuje się do małżeństwa i rozpoczyna, jak wierzymy, już w najbliższym czasie ten kurs przedmałżeński, jeżeli tak możemy powiedzieć.
To my chcieliśmy pozdrowić oczywiście swoją rodzinę, czyli naszych rodziców, moich i teściów bardzo kochanych. Chcieliśmy pozdrowić dziadka Mietka, który na pewno nas teraz słucha. I chcielibyśmy pozdrowić też wszystkie pary, które przygotowują się do małżeństwa.
Tak, żeby nie bały się i żeby przyjechały koniecznie na dialogi.
Kamila i Grzegorz Lewandowscy, małżeństwo od 5 lat, animują weekendy dla zakochanych, są wychowankami Maciejówki. Bardzo serdecznie również dziękujemy za ten wspólny czas.
A my chcemy, no też pozdrawiamy oczywiście naszą rodzinę z dziećmi, tymi właśnie już dorosłymi, które też już mają swoje rodziny.
I pewnie już śpią.
Ostatnio cierpią na deficyty straszne z powodu tego, że właśnie są młodymi rodzicami. Ale też szerokie nasze grono animatorów spotkań małżeńskich i wszystkich sympatyków, też pary, które przechodziły przez spotkania małżeńskie i pary też narzeczonych, przygotowujących się do małżeństwa. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. To są piękne spotkania, które z tymi osobami mamy i są, one nas bardzo ubogacają.
Jesteśmy w radiu.
Dzięki nim. Ania i Olgierd Unoldowie, małżeństwo od 34 lat, już żeśmy poprawili. Czwórka wspaniałych dzieci, trójka wnucząt, dobrze. Para odpowiedzialna w diecezji za ruch spotkań małżeńskich zajmuje się między innymi przygotowaniem par do małżeństwa, wychowankowie duszpasterstwa akademickiego Wawrzyny. A kogóż pozdrawia ksiądz duszpasterz?
Ja teraz jakoś bardzo tak próbuję ciepło i bardzo serdecznie myśleć o tych wszystkich, którzy przeżywają swoje trudności w małżeństwie, kryzysy najróżniejsze. I tak no, próbuję nawet się trochę modlić, żeby nie wahali się korzystać z pomocy z zewnątrz też. My widzieliśmy małżeństwa, które wychodziły z tak potwornych kryzysów, tak strasznych kryzysów i okazało się, że przed nimi jeszcze bardzo piękne życie jest dalej. No a tak, jeśli ksiądz Janek i ksiądz Bartek mnie słuchają, to jutro śniadanie o 8:30.
Ksiądz Mirosław Maliński, pseudonim Malina, duszpasterz Maciejówki. Zanim powiesz kocham o przygotowaniu do miłości w małżeństwie, to był temat, który dziś podejmowaliśmy w naszym rekolekcyjnym programie. Zapraszamy na jutro jeszcze na godzinę 16:30 Eucharystia rekolekcyjna z nauką i ze świadectwami, a o godzinie 21:30 ostatnia odsłona naszego rekolekcyjnego programu Rekolekcyjny czas wzrastania. O czym będziemy rozmawiać, to już jutro.